spotkania. Pierwszy punkt to Muzeum Saturn, miejsca biblioteka publiczna, zakres działalności, plany na przyszłość. Punkt drugi to stopień realizacji zadań oraz inwestycji zatwierdzonych do wykonania w 2012 w zakresie edukacji, kultury i sportu. Trzeci, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Zwracacie Państwo uwagę na dzisiejszego spotkania. Nie ma, więc proponuję zacząć w kolejności od Muzeum Saturn. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja bym taką formułę zaproponował, ponieważ materiał według mnie jest bardzo dobrze przygotowany, to ja bym już nie prosił Pani Dyrektor o informację na temat swoich jednostek. Proponowałbym od rozpoczęcia dyskusji, co Państwo o tym sądzicie. Bo Panie Dyrektorze, jeżeli by nam przedstawiały to w sposób skrótowy, co jest w materiale dosyć, obszernie zaprezentowane, jeżeli chodzi o działalność. Czy macie Państwo inne propozycje? Jeżeli nie ma, najpierw rozpocznijmy od Muzeum Saturn. Rozpoczynam dyskusję, poproszę o zadawanie pytań, ewentualnie sugestii, wniosków. Kto z pierwszych Państwa rozpocznie?
Jest kwota niebagatelna, że to jest 50 tysięcy. więc powiem szczerze, to jeszcze nie mam informacji bardzo podmieszczane, ale wiedzą sobie, że ostatni dni, kiedy musimy zdecydować, myślę, że albo po prostu kupimy tę kolekcję za 50 tysięcy, albo no, pieniądze to są zostaną zabrane. Wtedy ja tylko to wykonanie.
Ja bym może proponował, żeby te pytania ewentualnie kierować do pani jednej dyrektor i drugiej, dlatego że no, te działania się przenikają, za wtedy troszkę inne, ale one się przenikają. Kto z pani
chce? Podaję, że chodzi o dlatego problem, że właśnie poprzez te materiały są naprawdę bardzo, bardzo obszerne i po przeanalizowaniu tych materiałów no, naprawdę budzi podziw i działamy w systemie unika biblioteki. Bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju spraw. Tam pani rektor również mówi, że jest za mało pracowników, no nie przypuszczam, że przyszłoroczny Niemniej wydaje mi się, że na tą ilość pracowników, bo jest to bardzo dużo pracowników i ten budżet 1,6 mln i cały zakres prac, jak wykonują nasze biblioteki, zresztą odbywamy na biurach, to po prostu mamy taki bezpośredni obraz posiedli i jak dużo odwiedzających jest biblioteki, to naprawdę jest do podziwu, że mają dyrektor w tym budżecie się mieści i po prostu taki zakres pracuje niebiblioteczny. Później będę to zauważyła, że biblioteki nasze już od dawna nie kojarzą się nie tylko i wyłącznie z wypożyczaniem książek, a jest to faktycznie miejsce no takiej również i działalności i kulturalnej, i społecznej, i rozrywkowej, bo różna działalność, każdy tam coś ciekawego dla siebie znajdzie.
Kto z Państwa też chciał zabrać głos? Jeśli pozwoli się tak potrącić. Ja zwrócę uwagę na pewne rzeczy, o które Komisja Edukacji drugą kadencję, bo jest z drugiej kadencji radnym, prosi i z tego jakby nic nie wynika. Dwa miesiące temu na sesji interpolowałem, zresztą o tym też będę mówił na tej sesji, bo nie może to zostać bez echa. Prosiłem o to, żeby imprezy kulturalne, sportowe były promowane na terenie gminy. Mówiliśmy o tym, że w Tachoczeladzi trzeba z wyprzedzeniem planować imprezy, które mają przyciągnąć mieszkańców. Pani dyrektor przedstawiają nam ilościową, no, zakres powiedzmy osób, które odwiedzają wystawy, biorą udział powiedzmy w imprezach, które są przez czy Muzeum Saturn, czy przez bibliotekę, to tak naprawdę to są dwie nasze jednostki kulturalne, gdzie no, toczy się taka właśnie działalność. We wrześniu o tym, żeśmy mówili, składaliśmy wniosek. Na sesji ja poruszałem sprawę strony internetowej miasta. Pani burmistrz Kosmala mówiła, że będzie poprawa i co? I nie ma tej poprawy. Proszę mi znaleźć oprócz biegu 1 grudnia jakąkolwiek propozycję ze strony imprez kulturalnych lub sportowych, oprócz biegu, która znalazła się tutaj w Echo Czeladzi. Ja będę jeszcze mówił, jak wygląda strona kalendarium imprez na sesji, bo to dla mnie jest jakieś nieporozumienie. Dla kogo to jest, proszę Państwa? Dla mieszkańców. Gmina wydaje określone środki finansowe, realizuje zadania, zresztą bardzo ciekawe, interesujące. My jako radni dostajemy zaproszenie. Nie zawsze możemy być. Część z nas jest na tych imprezach. Ale to my dostajemy zaproszenia. A skąd mieszkańcy ma się dowiedzieć? Ja uważam, że Echo Czeladzi, strona internetowa, to są dwa miejsca, gdzie ta promocja imprez powinna być stała. I nad tym, pani burmistrz, bo pion promocji miasta to jest w pionie pani burmistrz. Prośba jest, nie? pani burmistrz Kosmali. Prośba jest, no to z tego będziemy, ja będę o tym mówił również na sesji. Prośba jest taka, żeby się zastanowić, w jaki sposób ma być to realizowane. Po naszej interwencji było wysłane pismo do wszystkich stowarzyszeń, jednostek. Ja przed komisją jeszcze pytałem panią dyrektor, czy takie informacje z wyprzedzeniem są, bo jest plan miesięczny, jakie będą wystawy, co się będzie działo. A może zamiast 500 osób będzie odwiedzało 1000 albo 2000. No nam na tym zależy, żeby skutek był jak największy. O stronie no, też będę mówił na tym, bo no, dla mnie nie podoba mi się taka forma, która jest. Mieszkaniec mi powiedział, że jakbym miał szukać po wszystkich jednostkach, to by się zaszukał i nie znalazł tego, co powinien znaleźć. Pewnie, że dobrze, że mamy te, każda jednostka ma stronę swoją, ale zbiorcze rzeczy powinny się znaleźć na stronie miasta, Czeladzi, bo tam najwięcej jest odwiedzi. I tam to powinno się znaleźć. W miesiącu, w tym październiku nie było żadnej informacji. Tu jest tylko informacja o biegu 1 grudnia. A pamiętacie Państwo, co żeśmy mówili? Prosiliśmy, żeby Wydział Promocji zbierał w sposób tabelaryczny, przedstawiał, co będzie w następnym miesiącu. To ja mam takie uwagi, natomiast jeżeli chodzi o ten zakres działalności, to przyznam się Państwu, że ja jestem bardzo mile zaskoczony, że tak dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Tylko to zawsze moje wątpliwości budzi to, czy to, co robimy, bo to dla kogoś robimy, czy właśnie ta promocja tej imprezy jest właściwa. Czy tyle osób mogłoby przyjść, czy mogłoby przyjść jeszcze więcej?
Mogę?
Proszę Pani.
Panie Przewodniczący, to jest tak. Na pewno robimy wszystko, żeby ta informacja dotarła do wszelkich możliwych osób, do wszelkich odbiorców. Akurat rzeczywiście tak się zdarzyło, że w ostatnich terenach nie ma, ale na ogół jest takie krótkie kalendarium, przynajmniej nasze, to co my planujemy, tych najważniejszych imprez. Bo my jesteśmy w stanie wszystkich imprez umieścić, takich powiedzmy, które organizujemy dla określonych grup do południa, na przykład dla dzieci, czy nie wiem, jak lekcje, na przykład dla lekcji biblioteczne, czy są zamknięte spotkania dla przedszkolaków, wiadomo, że nie wszystkich nie przyjmiemy. Ale jeżeli będzie biblioteka więcej, ludzi na internet nie pomieści. Przepraszam, że tak dziękuję. Jeżeli do nas na spotkanie, które jest w klubie, bo mamy tą salę jedną, jedyną taką ludzie dostępną, i na spotkaniu, które jest i przychodzi 60-70 osób, to nie ma kim odbywać. To tak to jest. A takie ostatnie imprezy są i takie były. Ostatnio na Pszczelarze było 75.
Część imprezy odbywała się przed biblioteką.
Tak, no na pewno. No też tak. No w ubiegłym roku, tak, było rzeczywiście, to się nie dało. Jeżeli było spotkanie na przykład tutaj, tu akurat pisaliśmy, było przedstawienie teatru Amatowskiego, Teatru Domu Kultury z Widoczy o kobietach, przyszło ponad 80 osób, że byliśmy przytelni, więcej się nam nie zmieści. Chociaż no, tak, na podstawie tych informacji, które my mamy, nie mamy żadnej takiej sali, która by...
Była aż tak duża.
No tak, tak, jak tak, tak. Podejrzewam, że ten sam problem ma koleżanka w muzeum, szczególnie w większych imprezach. Ja mówię, no pewnie robimy rzeczy dla różnego kręgu odbiorców. Raz jest 170 osób, a raz tylko 10-12 osób.
Zgadza się.
Dyskusyjny klub książki, to wiadomo, że to jest ograniczona liczba 9 osób bez maksymalnie. Ale to też jest impreza, którą trzeba przygotować i zrobić. Także być może no możemy poprawić. Tyle informacji, które my już odsyłamy. No trzeba przyznać, że to robią tylko te ręce tych bibliotekarzy, którzy są zatrudnieni. Nie mamy takiego pracownika do spraw pomocy, żeby jeszcze więcej, bo chyba więcej nie wiem, czy to już by było celowe. Cierpimy rzeczywiście my na taki brak takiego kalendarium, żebyśmy się nie zmieniło raz na kwartał, raz na.
Ale
czasem jest tak, rzeczywiście, że wchodzimy blisko powietrza. My organizujemy spotkania w tym samym czasie, ale to nie wynika nic z jakichś naszych właściwości. Ale czasem jest tak, że planujemy jakąś imprezę, my ustalamy na niej datę czy muzeum, a później okazuje się, że osoba, główny aktor i tego zmienia nam, bo okazuje się, że w piątek nie może, może w środę. A myśmy w środę musieli już mieć zaplanowane na przykład na burakie trzeciego wieku. I też już ktoś specjalnie przyjechał, wszystko było. No tak, bo pan przewodniczący Lądkiewicz.
Tak, zwracał uwagę na
to. No nie wiem, ale w sumie często tak, że...
No i coś się konsultujecie.
Tak, konsultujecie.
Tak, i łapiesz
czasem nie tak, ale też można powiedzieć, że no niekoniecznie są ci odbiorcy aż tak w 100% się poczytają. Mówię, organizujemy imprezy na różne kategorie.
Ja to porównuję, pani dyrektor, do sportu. Niektóre imprezy są imprezami takimi zamkniętymi, gdzie jest określona rzesza odbiorców, a niektóre są imprezami otwartymi, gdzie zachęcamy społeczeństwo do udziału. I myślę, że u nas jest tak samo. Jak jest dyskusyjny klub, no to trudno, żeby tu były tłumy. Ale jak są imprezy otwarte, typu jakieś wystawy, jakieś powiedzmy spotkania z ciekawymi, koncerty z ciekawymi osobami, no to chcielibyśmy, żeby w miarę było najwięcej ilość osób, bo jak jest było spotkanie powiedzmy z profesorem Drabiną, no to mówił bardzo ciekawie, jak była uroczysta sesja. Ja na tym spotkaniu drugi raz nie byłem, ale myślę, że to wymagałoby, żeby jak najwięcej uczestniczyło.
Na koniec miesiąca przygotowujemy kalendarz na każdą
na
zbiorczę, na cały miesiąc. Pierwszą w ogóle niedostępnych miejscach w naszych placówkach. Wysyłamy też, gdzie się da,
żeby...
Gdyby to jeszcze się znalazło tutaj, bo tak mówi mieszkaniec, że on by musiał się zaszukać, jakby miał znaleźć te informacje,
znaczy,
chociażby
akurat,
na stronie.
Akurat tak się zdarzyło, że w tych numerach ostatnich nie ma, ale to o najważniejsze.
No tak, tekst sobie myślę.
Zauważył, że to słowo nie było skierowane do pana, bo tutaj prawda jest bardzo dobra, z powodu działu promocji.
Ja o tym mówię.
I o to się rozchodzi dwa koledzy, a ja wspomnę, że we wrześniu składam interpelację, żeby niedecyzyjne informacje znalazło się, jak wydział promocji, w jakim kierunku promuje na przykład miasto Czerać. Nigdy tego za bardzo nie wiem, bo okazuje się, że Śląską Bramę nie promuje wydział promocji, tylko kto inny, inna jednostka. Tutaj pani promują w formie jak gdyby rzeczy, które robicie, koncerty i tak dalej. Więc chciałabym wiedzieć, na czym polega praca wydziału promocji, oprócz tego, że prowadzą emoczelaci i tak dalej.
Może tak.
Jeżeli może, to proszę. Czy macie Państwo jeszcze pytania? Macie Państwo jeszcze pytania do tego materiału?
Można promować Czerać dla mieszkańca, właśnie zapraszamy na wystawy i tak dalej. Można promować Czerać na zewnątrz. Więc w jakim kierunku będzie o promocji idzie? Co robimy, żeby to Czerać wypromować? Piszemy dziś do dziennika zachodniego, zapraszamy na przykład. Przecież tak samo ludzie z zewnątrz mogą przyjeżdżać na koncerty, na wystawy. Ja wiem, miejsca nie ma, ale na niektóre rzeczy jest garstka ludzi na przykład tym zainteresowanych, prawda?
Znaczy pani wraca, jak się powiem tak, jeżeli chodzi o tą pracę lokalną, to jeszcze Dziennik Zachodni nie zamieszcza nasze informacje, prawda? O tym, co się dzieje w wymiarze dziennika też. Ale jeżeli wysyłamy na przykład do zarzuty wyborczych, to od kilku dobrych lat, szczerze przyznanie, może wysyłamy systematycznie informacje czy zaproszenia na różne imprezy, z krótkim opisem imprezy, żeby wiedzieli,
co
to
jest.
To jeszcze nam się nie zdarzyło, szczerze przyznam,
wnioskowaliśmy jako komisja, żeby imprezy, na które chcemy przyciągnąć mieszkańców, żeby ta informacja znalazła się w naszej lokalnej gazecie Echo Czeladzi i na stronie internetowej. Mamy dwa ostatnie numery, październikowy i listopadowy. W tych numerach nie mamy żadnej informacji o żadnych imprezach. Dałam te numery, jeżeli Pani chce, Pani kierownik. Nie wiem, kto jest u Pani w dziale odpowiedzialny za tą część, bo te, powiedzmy, działania i w muzeum, i w bibliotece są bardzo ciekawe. Materiał dostaliśmy obszerny, interesujący i widzimy zakres działalności tych dwóch jednostek, natomiast nie ma informacji w Echo Czeladzi. Natomiast na stronie internetowej ukazuje się, o czym będę mówił na sesji, tak jak się ukazuje ta informacja. No i chciałem spytać, kto jest odpowiedzialny, bo o tym żeśmy rozmawiali, wnioskowaliśmy jako komisja, kto jest odpowiedzialny za tą działalność, że dla mieszkańców, jakby ktoś przeczytał to w listopadzie, bo w październiku czyta Echo Czeladzi, to w listopadzie na jednej placówce i na drugiej nic ciekawego się nie stało.
To znaczy, Panie Przewodniczący, troszeczkę jestem zdziwiona, bo staramy się umieszczać wszystkie informacje o tych imprezach, które są planowane, zarówno w bibliotece, jak i w muzeum. Jest tam taki informator, nazwijmy kulturalny, gdzie zwykle zapowiadane imprezy się znajdują i również z niektórych imprez, oczywiście nie ze wszystkich, są relacje. Również takie informacje zamieszczane na stronie internetowej, jest kalendarium, jest również taka bieżąca informacja, która no, w miarę upływu czasu ona się tam przesuwa, bo wchodzą nowe informacje. Także no, ja może sobie wezmę też
kulturalne echo. To ja Pani dam dwa kierunki, żeby Pani zobaczyła, bo są dwa ostatnie echa, bo myśmy o tym mówili, myśmy wnioskowali. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to też nie działa tak jak trzeba i trzeba się, myślę, że mocno nad tym zastanowić, jak to zrobić, żeby było tak jak należy, bo po prawej stronie nam się informacje i zaproszenia, i informacje bieżące przesuwają i w ciągu jednego, dwóch dni już tej informacji nie ma. Kalendarium nie jest uzupełniane na bieżąco, bo ja sobie śledziłem ostatnimi czasy i tak naprawdę mieszkaniec nie jest w stanie znaleźć, musiałby wchodzić na muzeum osobno, na bibliotekę osobno, na kluby sportowe osobno.
Znaczy tak, tutaj na stronie, jeżeli chodzi o ostatnie listopadowe echo, na stronie drugiej mamy postaci z kart historii. Tutaj jest właśnie o wystawie z muzeum.
Tak, ale my mówimy o planach, tak. Pani kierownik, nie o tym, co się stało, bo generalnie 90% informacji w Echo Czeladzi to jest informacja o tym, co było. Natomiast nas interesuje to, żeby Pani zapraszała mieszkańców na imprezę.
Tutaj jest informator kulturalny na stronie 12 i mamy zapowiedzi. STK Odeon odbył się w niedzielę na Duszki Węgrzowe. Następnie listopadowe o godzinie 30 listopada odbędzie się w muzeum koncert o godzinie 18. Również tutaj mamy informacje o zapowiadanych, czyli są na planach, prawda? Arię, operę Kozę i 28 grudnia. Czyli no po prostu jeżeli takie informacje do nas spływają, zapowiedzi imprez, to one są umieszczane. No i później tak jak Pan mówił, relacje też. Tutaj mamy na przykład też informacje zapowiadające pewne wydarzenia, chociażby w edukacji tutaj, bo tu mamy plener malarski dla osób niepełnosprawnych.
pani kierownik nie było tutaj, jak pan przewodniczący mówił, ja się w zupełności zgadzam. W innych miastach jest to publikowane w formie tabeli, że dnia 1 stycznia jest to, 2 to, 3 to, 4 to, podane miejsca i ludzie z wyprzedzeniem mogą sobie pozaznaczać, że a pójdę na tą imprezę, na tę w tym miesiącu, a takie porozrzucane po echu czeladzi. Faktycznie jest trudno znaleźć, a druga rzecz, ludzie chodzą i mówią, że nic się w tej czeladzi nie dzieje. Tymczasem ja sama byłam zaszokowana, że tyle się w bibliotece dzieje. Mnóstwo. To tak naprawdę muzeum to wiedziałam.
Znaczy no tak, ta wersja staramy się robić razem, jak tych imprez jest dużo. Tak.
Ale tych imprez pani kierownik jest dużo, bo dzieci mogą wysyłać, młodzież może uczestniczyć, dorośli, każdy mógłby wybrać coś dla siebie. Gdyby raz w miesiącu taka tabelka się ukazała. I właśnie od tego powinien być faktycznie Wydział Promocji Miasta, żeby pozbierać informacje pod koniec każdego miesiąca od wszystkich, gdzie się to dzieje, od stowarzyszeń, od klubów sportowych, od muzeum i wszystko umieścić w jedną tabelkę.
Ja na początku po prostu wysyłałam do wszystkich zarówno w formie pisemnej, jak i mailowej. Aby do 1 danego miesiąca wpływały wszystkie właśnie zapowiedzi do ECA, żebyśmy to mogli umieścić w gazecie. Jeżeli Państwo sobie życzycie, aby to było w formie tabelki, no to po prostu zamiast takiego informatora kulturalnego, no to zrobimy taką formę tabelki, ale te materiały muszą do nas wpłynąć, bo no jeżeli one wpływają po czasie, to już nawet nie mam za bardzo możliwości do zburzenia całej tabelki, jeżeli będzie to w formie tabelkowej, natomiast umieszczenie krótkich informacji, takiej tekstowej, to jeszcze ewentualnie można gdzieś tam wcisnąć w ostatniej chwili.
Nie, to jest chyba w interesie muzeum, biblioteki czy jakiegoś stowarzyszenia, żeby się to znalazło, bo oni również korzystają z pieniędzy.
Jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to najczęściej od pani Anny Krusiec. No raczej też nie rzadko, proszę Państwa, no to przecież te pisma były, Państwo to potwierdzaliście i no ja liczyłam też na jakąś, znaczy mówię tutaj ogólnie o stowarzyszeniach, czy na odwrót, żeby później nie było właśnie takich rozmów, że jedni oczywiście są zawsze na bieżąco, przygotowują ten materiał króciuteńki i przesyłają do nas na adres redakcja, bo to nie musi, bo jeżeli idzie do EKA, no to już na adres redakcja, czyli ten adres, który trafia do pani Konopelskiej. Natomiast, no, tak jak mówię, no jeżeli to Państwa bardziej będzie satysfakcjonować forma tabelkowa, wydaje się, że taka kulturalna, no to też jest słowo o danej
kierowniki, ja powiem tak, ja kupuję Dziennik Zachodni, to na ostatniej stronie mam gorszy kawałek. Jak czytam od tyłu gazetę, to mam zawsze sport. I jak coś zrobili tak, żeby nie szukać w Echoczeladzi, też, żebyśmy widzieli, bo to tak jest, żebyśmy wiedzieli, w której części, powiedzmy, będą wszystkie zapowiedzi, no to byłoby tak, że byłoby to już, powiedzmy, stale.
No sport, powiedzmy, też już ma.
No tak, ale to co?
Ale tam są informacje o tym, co się odbyło. A faktycznie, jeżeli są jakieś mecze, bo nie muszą być fajne, nie są, no są między
na mecze, tak.
Tak, no chyba tak,
na wszędzie trafiało, wszędzie, do wszystkich stowarzyszeń, do wszystkich klubów sportowych. Państwo odebraliście to było potwierdzone.
Ale to znaczy, że trzeba to zrobić, tylko po prostu trzeba troszkę takiej...
Podobna czynność powtórzona 60 razy chodzi w krew.
Tak.
No po prostu.
I wtedy będzie wiadomość na przedostatniej stronie, to są właśnie wszystkie informacje.
Zapowiedzi.
Się każdy razy pomoże i tak.
A w formie tabelarycznej jest łatwiej i w niektórych miastach tak faktycznie jest. I widać, druga rzecz, widać, że tak naprawdę w tym mieście się dzieje na okrągło coś. Bo tak naprawdę codziennie się coś dzieje.
Ale chyba kiedyś była taka wkładka na takim dużym papierze chyba, nie?
Właśnie, albo wkładka.
Wkładkę można dać na samym końcu.
Ale można
wkładka też kosztuje, bo to trzeba
ta forma wkładki, słuchajcie Państwo, jest bardzo dobra z uwagi na to, że można to zrobić późno.
Raz późno, dwa wyjąć to
i wyjąć w miejscu. Pani Rasza, proszę.
Ja powiem tak, że opinię czelarz ma taką, że faktycznie nic się nie dzieje. Do mnie też takie dochodziły słuchy. Jeżeli nie wystarczy raz wysłane pismo, to uważam, że trzeba wysłać dwa, trzy razy. A jak pani kierownik organizuje spotkanie, to nie sądzę, żeby przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń i tak dalej nie przyszli. To jest jak gdyby wasza sprawa, jak wy to zrobicie, że ludzie do was będą chcieli przynosić i też się promować. Może być wkładka, owszem, tylko ja uważam, że oprócz wkładki lepsze są plakaty, nie w jakiejś nie wiadomo jakiej ilości, bo plakaty nie są takie drogie, ale po jednostkach typu szkoły, przedszkola, biblioteki, muzeum, właśnie z tabelą, repertuar czy wydarzenia kulturalne w mieście Czelać. Robimy bardzo dużo. Dalej nie potrafimy, na przykład dalej nie potrafimy tego sprzedać. I ja patrzę na stronę internetową miasta i powiem tak, że jest kalendarium z lewej strony. Jest napisane 1 majowy, Barwówka 2012, rocznica wybuchu w Łaźni Miejskiej i Barwórka, msza święta w kościele Matki Bożej Bolesnej. Pytanie, a której ja mam iść na tą mszę? Bo nie ma godziny. O której mam w biegu przełajowym? Bo też nie ma godziny podanej. Jakie są kategorie w biegu, bo na pewno są tu przy pomniku. No nawet nie ma godziny. Pod pomnik chce iść dobrze. Mieszkanie z nim. Nie ma podanej godziny. No coś jest nie tak, proszę Państwa. Ja mówię, czy coś robimy, to trzeba to umieć sprzedać. A druga sprawa. To chciałabym wiedzieć, promocja miasta. Zawsze mnie to nurtowało pewnego czasu. W jakim kierunku idzie ta promocja miasta? Czy promujemy właśnie imprezy, zachęcamy mieszkańców, bo że też coś należy z tego miasta i tak dalej. Czy promujemy miasto na zewnątrz? Właśnie taką odpowiedź to pytanie kieruje do pani kierownik. W jakim kierunku po prostu Wydział Promocji działa? Bo wiem, że Śląską Bramę, to tam duża kasa poszła na promocję. To też nie Wydział Promocji robi, tak?
Nie Wydział Promocji, tylko Wydział Rozwoju.
Wydział Rozwoju. A Wydział Promocji, jakie poczynania zrobił na przykład w tym miesiącu ostatnim?
To znaczy, chodzi o jakieś większe projekty?
Pan kierownik? Nie wiem. Co promowano w tym miesiącu? Co promowano w ostatnim, powiedzmy, kwartale od września? Wydział Promocji. Czym się zajmował? Miałyście jakieś, nie wiem, projekty, przedsięwzięcia, imprezy. Nie wiem, po prostu tego nie wiem. Będąc tutaj mieszkańcem, radną, tego nie wiem.
Zresztą zajmowaliśmy się sprawą związaną z odcinami dziesięciolecia na lokacji Czelaci. Imprezy, które organizowaliśmy, były również zapowiadane, były przygotowywane.
Żeby było to widać, że to się dzieje, bo później relacje z imprezą. imprezy mogłoby dla mnie chodzić więcej osób. Czy macie Państwo jeszcze pytania do Pani Dyrektor Muzeum Saturn i do Miejskiej Biblioteki Publicznej? Jeżeli nie, to
ja
proszę
Pani Dyrektor, takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, bo przed chwilą Pani powiedziała, że Pani przekazuje informacje na Gazetę Wyborczą. Nie ma żadnego efektu na taki dzień, gdzie jest po prostu zagłębie pokazane i tak dalej. Ale to, że Pani przekazuje nie ma efektu, to troszeczkę mało. Co Państwo więcej zrobiliście? Kto jeszcze interweniował? Czy to trzeba po prostu przyjść, podjechać do redaktora naczelnego, dlaczego miasto Czeladź jest pomijane w tych promocjach i tak dalej, proszę? Nie, nie, chwileczkę. To jest gazeta, którą również my kupujemy tu w tym mieście i jeżeli nie ma materiału, to znaczy się, że Państwo nie dajecie materiału. Pani mnie zaskakuje tym, że Pani mówi, że Pani daje materiał, ale te materiały nie ukazują się w gazecie. W związku z tym po prostu będziemy czy rozmawiać z gazetą, czy jako czytelnicy będziemy pytać telefonicznie, dlaczego po prostu Czeladź jest pomijana we wszystkich sprawach, które Państwu składacie.
Oprócz tego, że wysyłamy na początku, dzwoniliśmy do redaktorów, prosiliśmy o że tak powiem, zamieszczenie, to zawsze mówią, proszę wysłać, zobaczymy, może się zmieścić. To ja po prostu nie mam aż takiej mądrych spraw, czyli nie mówię do pana redaktora głównego, ani nie wybierałam, ani nie patygowałam, ani nawet nie dzwoniłam, szczerze przyznać, bo no, nie przypominam głowy, że jestem tak ważną instytucją, że może. No ale po prostu.
Czy nie sądzi pani, że to powinien Urząd Miasta wysłać? Zmienić rangę po prostu, czy ja? No bo jeżeli pani w dalszym ciągu przekazuje informacje, jeżeli pani chce promować to miasto, chce pani pokazywać imprezy, jakie pani organizuje, czy jakieś wystawy, czy to. I nie ma reakcji ze strony, nie ma reakcji ze strony redakcji.
Ale co?
Znaczy o tym, że coś tutaj nie gra. Coś tutaj nie gra po prostu. I wydaje mi się, że jeżeli trzeba będzie, jako Rada Miejska będziemy interweniować.
Pani Marianie, prywatna gazeta.
Nie, nie, przepraszam bardzo, to nie chodzi o prywatną gazetę czy państwową gazetę. Jesteśmy również, można powiedzieć, jako czytelnicy współredaktorami czy współwłaścicielami tej gazety, bo jeżeli nikt nie chce z niej kupić, to gazeta przestaje wychodzić jako taka.
Jeżeli mogę odpocząć do tego, co Pan Marian powiedział. Szanowni Państwo, ja jestem przede wszystkim pracownikiem też, to jest moja funkcja i wiem, jak się z mediami współpracuje i wiem, że to jest ciężki orzech do zgryzienia. Natomiast podstawowy problem z naszym miastem to, o czym mówimy od dłuższego czasu. Mianowicie taki, że nie ma rocznego harmonogramu inicjatyw, dużych inicjatyw, które byśmy promowali w sposób szczególny, tak? Czyli kilkanaście inicjatyw w ciągu roku, na które stawiamy, że tak powiem, wszystkie siły, żeby je właściwie wypromować. Więc to jest podstawowa rzecz. Druga rzecz to jest kwestia newslettera. Dziennikarze funkcjonują, jak funkcjonują, oni czekają na newsa. Kwestia przygotowania materiałów to też jest dość istotna rzecz i w odpowiednim momencie przesłania tych materiałów, a następnie przypominania się dziennikarzom. Gwarantuję Pani Marianie, że i tak nie zawsze umieszczałem te informacje. Natomiast to jest polityka promocji miasta, którą niestety w ostatnim czasie szczególnie oceniam krytycznie. Dlatego, że no niestety działania na przykładzie programu Decydujmy Razem, o którym chyba też będzie dzisiaj mowa, to jest najlepszy przykład na to, że najlepiej ograniczać swoją pracę albo całkowicie nic nie robić. Materiały, które są umieszczane na stronie internetowej, są kompromitacją dla Urzędu Miasta. Treść tych materiałów niezweryfikowana, gdzie pojawiają się błędy merytoryczne, są kompromitacją. Więc tak jak mówię, tu jest kwestia zweryfikowania tych działań promocyjnych i zintensyfikowania tych działań na duże imprezy miejskie, a także, co ważne, zaangażowanie zewnętrznych stowarzyszeń w to, żeby te akcje promowały. Na przykładzie miast ościennych można wzorować się, jeżeli chodzi o te działania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeżeli nie macie Państwo pytań, to ja bardzo dziękuję. Dziękuję za materiał, za pracę włożoną w ciągu tego roku. Także my się życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy bardzo. Panią również spytać o przyczyny niezrealizowania niektórych zadań, które były w tym roku zaplanowane. No, zacznijmy od szkoły numer, no to po kolei, dobra. Jeżeli chodzi o salę
gimnastyczną, to są dwie sale gimnastyczne. Zadanie to, jak Państwo wiecie, zostało ułożone jako inwestycyjne. Zdefiniowanie nie jest zadaniem inwestycyjnym. Chcieliśmy to zrobić z środków bieżących, ale po prostu nie mieliśmy wolnych środków. Naprawdę usiłowaliśmy dopasować, ale jakby nie patrzeć, to cyklinowanie i wymiana to jest remont, czyli jest to bieżące.
Nie ma tam jakiegoś trwałego
naprawdę długo się na tym zastanawiali.
Wobec tego mam jakby kontynuację tego pytania, czy zostało to zaplanowane w 2013.
Bieżących na razie nie zobaczymy, jakie będą, jak będą tego sprzedaży, wtedy to zadanie jest.
Jeżeli chodzi o sprzedaż, to już nie będą wydatki bieżące, tylko inwestycyjne.
Tak, ale to na polepszy wszystko. To Pani zgadnie już może. Natomiast szkoła numer 7 Wojsko, ponieważ nie było środków finansowych.
Ale jest plan na 2013.
Jest planie na 2013 jako kwota, żeby zakończyć to, czy nie zrealizowane.
No bo ja jeszcze wrócę do tych sal, Pani mówisz. Bo to jest tak, teraz odpowiedź jest taka, że nie jest to możliwe ze względu na to, że nie możemy zrobić ze środków inwestycyjnych. Zgodzę się, bo nic nie zostaje po tym, że to naprawimy. Nie zrobiliśmy w 2012. Nie zaplanowaliśmy w 2013.
To znaczy dokładnie na remont tylu pieniędzy nie zaplanowaliśmy z powodu tego, że no wiadomo, że dochody bieżące muszą się równać wydatkom bieżącym. Staraliśmy się zaplanować w prawie 100% wynagrodzenia w oświacie. Wiadomo, że to no nie zejdzie w 100% i wtedy możemy szukać oszczędności właśnie na sprawy remontu.
Pani również mówi, że jeżeli
inwestycje... Mamy sprawy emerytalne na przykład. Prawda, które musimy zabezpieczyć, a skądinąd wiemy no, na dziś, że osoby nie idą, to jest prawie 250 tysięcy.
Bo inwestycje możemy liczyć na remont, skoro no nie jest, da się nie, zainwestować.
Nie, myślałam o tym wojsku.
No właśnie. Dobrze, czyli tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, czy będziemy w stanie zrealizować, czy nie.
Może to w stanie nie będzie.
No dobrze, zobaczymy. Zrealizowane, czyli te zadania nam się nie udały zrealizować. Ja chciałem spytać, bo tu Państwo zamieściliście opis rzeczowy, taki bardzo dla mnie jakby...
No bo chcieliście Państwo, co dokładnie było na placach wymienione.
No, tylko to jest wszystko wrzucone do pozycji, tak? No to pierwsza pozycja. Przedszkole numer 1. Mamy kwotę wykonania 4,5 tysiąca. Mamy parę pozycji, jakby nie mamy jakby kosztorysu, co ile kosztowało.
To tak
zostało to wrzucone, bo z czym to się wiąże? Wiąże się z tym, że komisja zrobiła we wrześniu objazd placów zabaw, które były realizowane przed wakacjami i w trakcie wakacji. I naszym zdaniem, tak, zdaniem komisji, no uważamy, że wielkość inwestycji jest mała w porównaniu ze środkami, któreśmy włożyli.
O ile dobrze pamiętam, prace pani oceny były dokładnie wyspecyfikowane, jeszcze sprawdzone, odebrane przez dyrektorów, bo to dyrektor odbiera i dyrektora są pieniądze. Także te rzeczy są po prostu drogie.
Tyle to kosztuje.
Tyle to kosztuje.
Dobra, to czyli moglibyśmy ewentualnie poprosić o takie...
Dokładnie.
Dobrze. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o inwestycje z poprzedniego roku. Czy państwo mają pytania? Przejdźmy do punktu następnego. Następny punkt to są materiały sesyjne. Panie skarbnik bym poprosił. Właśnie propozycja przesunięcia. I stąd
A wieloletnia prognoza od razu to jest to i wprowadzony jest ten program, czyli tak jak to jest tego.
Teraz materiał sesyjny, ja proponuję zająć się tematami, które dotyczą naszej komisji. Pierwszy jest to wniosek pracownika żłobka miejskiego w sprawie podwyżek. Państwo czytaliście pismo skierowane do pani burmistrz Wąsowicz i odpowiedź udzieliła pani kierownik wydziału. Wydziału Edukacji. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie?
Ja chciałam zapytać, ponieważ tam panie żalą się, że pracują po 20 lat i więcej i cały czas tak mało zarabiają. Z czego to wynika i dlaczego są takie różnice? No w żłobku, a w żłobek, a przedszkolu.
Znaczy generalnie pani w żłobku po tej podwyżce, którą miały pięciu, nie dostały godzin na pismo, bo pismo na żłobku się skarżą, że nie dostały, żłobku w maju. Mm-hmm. Potem pani dyrektor przeliczała finanse na ewentualne podwyżki i dała jako przedstawiciel marza właściwie pracodawcom, powiedz pracownikom i od nich zawsze podwyżki dostali. I te panie mają na przykład woźna ma 1320, pokojowa 1350, czyli więcej niż sprzątaczki w szkołach. Panie ze żłobka uważają, że opiekunka w żłobku to jest to samo, co sprzątaczka czy woźna w przedszkolu. A to jest zupełnie inna bajka i dlatego opiekunka ma 1540, też mało, bo to już jest osoba kwalifikowana, to nie jest siła robocza, tylko to jest opiekunka. Panią się po prostu no, mylą pewne rzeczy. Także panie te na najwyższe stanowiska mają wyższe niż szkoły. Wiadomo, że jak się uda, to w przyszłym roku znowu są podwyższe, te panie dostaną. Na razie pracujemy nad opracowaniem systemu zespoły księgowe, w jaki sposób wyrównać, znaczy wyrównać, spowodować, że nie będą wyrównane wynagrodzenia pracowników administracji
osobistej.
Żeby było widać w końcu te lata.
Ja właśnie wracając do tej kwestii, pod nieobecność pani burmistrz na poprzednim miesiącu na komisji, na zadałem pytanie pani burmistrz Kosmali, która powiedziała, że nie będzie podwyżek dla obsługi i administracji. I teraz pani burmistrz natomiast w miesiącu wrześniu powiedziała, że przygotuje taką propozycję na komisję dla Rady z informacją, to miało być w zeszłym miesiącu, że Rada będzie znała, powiedzmy, taki system wynagradzania pracowników, żeby się nie okazało, że pracownik ze stażem 20-letnim zarabia, powiedzmy, no, niedużo.
Tak, jest od kilkunastu lat i po prostu tak się cały czas okazuje. Ja tego sama, że pracownicy wydziału nie zrobią. Kursy księgowe w szkołach naprawdę nie zdążyły tego opracować. Teraz jeszcze poproszę dodatkową osobę z wydziału, żeby się mamy już sobie pomysł na to, więc w najbliższym czasie tam system wynagradzania.
Bo od stycznia będzie podwyżka minimalnej płacy.
Minimalnej płacy, tylko minimalna płaca nie będzie wynagrodzeniem zasadniczym minimalnym, bo to są
też prawda,
że panie cały czas osiągają tą minimalną płacę.
To znaczy one osiągają, ja pytałem i pani burmistrz mi przygotowała zestaw ilości pracowników, którzy nie osiągają minimalnej płacy 1500 zł, no pamięta pani burmistrz, i wtedy jest dodatek do 1500, ale się okazuje, że płace u nas są tak spłaszczone, że mało kto zarabia, ma jakąś różnicę w tym, że
ale my
zostaje.
To wiemy, tylko że naprawdę to trwa kilkanaście lat. Ostatnie dwa lata są bardzo trudne finansowo dla miasta i my państwo zdajecie z tego sprawę. Naprawdę już przeliczamy, jak to jest możliwe, biorąc, bo to nie jest tak, że my zwiększymy prac tylko sprzątaczką, prawda? Bo jeżeli zwiększymy sprzątaczką, to musimy sukcesywnie zwiększyć też na innych stanowiskach, kucharki, intendentki, bo wtedy by się
tam teraz mieli przysłać, jeszcze nie zrobił wydział zbiorówki, bo panie nie wydążyły z pewną robotą. Propozycje już wyszły konkretnie, czyli od pracodawców, jak to zrobić, żeby... I obiecaliśmy też po paniu na spotkaniu, było to sporo pań, chyba to było w zeszłym tygodniu. Zeszły poniedziałek.
No, przepraszam, ale jak pani burmistrz mówi, że ciągnie się to kilkanaście lat, no. To czy w urzędzie są na przykład jakieś pisma, które te pani składały,
nie,
ileś lat do tyłu?
Były spotkania, jak byłam kierownikiem wydziału, to uczestniczyłam tylko w jednym takim spotkaniu, nie widziałam takich pism. No teraz, jako że wszystkim już żyje się gorzej, to też liczę panie drugi.
Interpelacje na kolejne też były problemy w poprzedniej
kadencji. Też pracowałem w Komisji Edukacji i tam, jak pamiętam, co roku była ta podwyżka około 5%.
I teraz, jeżeli... Nie, to było dalej wyrównywanie do tego, nie
tak,
zmieniony
system.
Dlaczego to tak się...
Zgadza się, ale były podwyżki 5%. Jeżeli my w 2012 zaniechamy, powiedzmy, tej podwyżki, to będziemy musieli ją zwiększyć w 2013.
Znaczy 5%, tam nic nie da, mogliśmy to przeliczyć. Bo to dalej będą dodatki wyrównane.
A czy pani burmistrz nam może w paru zdaniach powiedzieć, na czym te zmiany będą?
To znaczy najprostszym, trzeba by ustalić, najprostszym byłoby ustalić, bo tak rozmawiałyśmy z panią burmistrz, wynagrodzenie minimalne zasadnicze 1600. Przychodzi ktoś z zerową, tylko za 1600. Tylko, że to muszą policzyć, jakie są konsekwencje.
No właśnie, bo jeżeli ktoś w tym momencie ma 1300, to on dostaje 300 zł podwyżki. To jest bardzo duża podwyżka procentowa, to jest ponad 20% na pani.
Ale jeżeli tego nie zrobimy, to dalej się to będzie ciągło.
No zgadza się.
Teraz trzeba opracować, która ta minimalna kwota, bo teraz sprzątaczka na 1270
chyba. Tak, to są na tym poziomie.
To trzeba opracować już dokładnie procentowo, żeby później też, bo to nie chodzi nam tylko o sprzątaczki, czyli kucharka, gościowa, prowadzenie i szafiarka, bo tam są zróżnicowane te stanowiska. Więc to no, wymaga, bo no, łatwo byłoby zrobić tak, o i już, jeżeli jeszcze sobie z tym nie radzą służby, które pracują w szkole, no bo to oni, od nich to musi być to przeliczenie.
Pani burmistrz, to jeszcze tak, wracamy do pisma pierwszego, 22 października 2012, gdzie pracownicy żłobka piszą, do dnia dzisiejszego nie ma konkretnej odpowiedzi. I bo to jest skarga do Rady Miejskiej, którą będziemy rozpatrywać, nie wiem, w kategorii skargi. Zobaczymy. W każdym razie tu chciałbym, bo jeżeli wpłynęło pismo z taką datą do Urzędu Miasta, to z takiej daty odpowiedzi nie mamy. Mamy tylko pismo z maja.
Ja mówiłam przed chwilą, bo nie było tej odpowiedzi faktycznie, bo przekazane to zostało do dyrekcji, zostały naliczone te podwyżki. Zamiast odpowiedzi były podwyżki.
No tak, ale można było napisać pismo też, że są podwyżki w takiej kwocie.
Ale pani burmistrz, jeżeli pani dyrektor pisze, o podjętej decyzji zostaniecie państwo powiadomieni od razu pisma, to pismo powinno być. I w tym momencie pracownicy mają rację, że przeczytali odpowiedź na pismo złożone w maju, czyli oszukują odpowiedzi.
Tak, no, że tego pisma nie ma.
Tego czyli, się trzymali.
Czyli tutaj nie ma odpowiedzi.
Także no to też jest pani naprawdę. Zostali to podwyższyć w tym.
Ale jak to pisze, to się to trzeba po prostu.
No tak. No. O tym żeśmy rozmawiali w sprawie odpowiedzi na pisma mieszkańców. Jeżeli chodzi o obsługę administrację, to teraz pani burmistrz, mamy listopad. Kiedy pani nam może autentycznie przedstawić?
No, ale generalnie ja to muszę do swojego urodu, czyli do 13 grudnia muszę to zrobić.
Czy może być to w formie pisemnej dla każdego z komisji? Bardzo prosimy. Czy pani burmistrz, biorąc pod uwagę tą analizę finansową, o której pani mówi, czy pani burmistrz to jakby zaplanowała w budżecie 2013? Czy wiesz, między innymi tak, dobrze, czyli oczekujemy do przed wyjazdem, czyli 13 grudzień 2012. Dobrze. Macie państwo jeszcze pytania w tym temacie? Nie ma, to przejdziemy do następnego punktu. Punkt jest taki. Prośba samorządu szkolnego gimnazjum nr 3. Tam jest literówka, pomyłka na stronie pierwszej w porządku, bo to z gimnazjum 3 piszą w Czeladzie o powołaniu w naszym mieście młodzieżowej Rady Miasta Czeladź. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Wobec tego ja będę kończył, bo proszę Panią Czasz.
Uważam, że to dobry pomysł. To prawda, ta Rada Młodzieżowa została znacznie wcześniej, ona prawie nie została tak chyba rozwiązana do dzisiaj i właściwie najpierw jako Rada musimy uchylić uchwałę powołania tamtej Rady Młodzieżowej i przewodniczącego tamtej Rady Młodzieżowej. Niemniej wydaje mi się, że tego typu inicjatywy o włączaniu młodych ludzi w działalność miasta, o zainteresowaniu się i zaangażowaniu młodzieży w to, co się dzieje w mieście, uważam, że jest bardzo cenne, no poza tym, że będzie to prawidłowo prowadzone i to jest takie przemyślane, żeby po prostu to młodzież miała się to zaopiekować, żeby to wszystko po prostu poszło w takim pozytywnym kierunku i to na pewno będzie to z korzyścią dla młodzieży, dla miasta, no i dla wszystkich. Uważam, że jest to dobra idea.
Panie burmistrz, pytanie. Lat temu.
Panie Boże,
trzeci, czyli 9 lat temu powstała, proszę mi podać, to jest uchwała, jest statut. Nie wiem, jaki jest tam tryb odwoławczy.
No mamy przez cały czas przewodniczącego z 2003 roku. Także Rada Miejska Przeladzie Młodzieżowa działa.
Czy tutaj w statucie jest informacja, na jaki okres jest powołana ta Rada?
Nie,
bo to jest jakby istota, czy ona dalej jest prawomocna,
dalej.
Czy nie jest nieprawomocna. Nie podejmowałbym na razie tych działań, może my się zapoznajmy, to bym poprosił Panią...
To znaczy, że to sobie młodzież pracuje na statutach, na bazie tego statutu własnych pomysłów i oni to przedstawią przy przeanalizowaniu zwracą.
To ja od Pana z biura Rady bym poprosił o sterowanie dla każdego członka komisji. Zostawmy ten temat do następnego spotkania, bo jakby nie jest on aż tak pilny, żebyśmy musieli dzisiaj jakieś decyzje podejmować. Przeanalizujemy, jak w sposób prawny poprzednia Rada, czy ona jest prawomocna, czy nie jest prawomocna, czy my mamy to uchwałą odwołać. Po prostu zostawmy to w takim trybie i myślę, że tutaj to będziemy współpracować na zasadzie młodzież i komisja. Nie wiem, czy
jeżeli ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, dlatego że zaraz wrócimy do tego tematu przy tym projekcie Decydujmy Razem.
Tak,
i tam mój wniosek będzie następujący, to już mogę uprzedzić, mianowicie, że zacznijmy od tego, że ustalmy w mieście, a zgłaszałem to wielokrotnie w interpelacjach, ostatni raz chyba w kwietniu, ustalmy osobę odpowiedzialną, raz za organizację pozarządową, a dwa za kontakt z mieszkańcami. Bo to, że tam Młodzieżowa Rada nie funkcjonuje, to tylko i wyłącznie jest powód taki, że nie ma nadzoru ze strony miasta nad kwestią organizacji.
W tym statusie zgodnie z tym, że to nie radny,
ktoś tam... Tak.
Wymienione. No, kiedyś ona tam funkcjonowała krótko, bo pamiętam, a potem...
Ale ja mówię o tym, że zgłaszam problem oficjalny. W mieście nie ma osoby, bo to tak, oczywiście we wszystko możemy wchodzić, bo są świetne, wszystkie propozycje mieszkańców są świetne i nikt nie jest przeciwko tym propozycjom. Natomiast jeżeli nie będzie nadzoru odgórnego, i to powiem Państwu każdy, no w Dąbrowie Górniczej ostatnio rozmawiałem, bo dzisiaj przesyłałem statuty z kilkunastu młodzieżowych rad miejskich, jeżeli chodzi o działalność całej Polski. Gdzie nie dzwoniłem, to informacja jest zwrotna taka. Szanowni Państwo, jak się podejmujecie przygotowania Młodzieżowej Rady Miejskiej, to jeżeli nie będzie pracownika w urzędzie, który będzie osobowo odpowiedzialny za nadzorowanie czy pomoc w kontaktach, to będzie taka sytuacja jak u nas, czyli w 2016
roku. Nie działa, nie, nie, wiadomo,
nie działa, to jedna kadencja.
Nie, nie, moment, tam chyba w tym statucie jest napisane, że tam ktoś jest z urzędu miasta, miał być powołany.
Ja, ale ja tylko mówię o tym, że my nie mamy, mówimy o świetnych projektach, natomiast nie ma osoby, która to nadzoruje, no i tyle.
Przeczytajmy ten
statut i będziemy wiedzieć. Zostawmy to, proszę Państwa. Ja tylko zwracam uwagę, że nie samego statutu.
Przyjęliśmy informację, zostawmy temat, rozeznajmy go dobrze. Z jednej strony regulamin sobie przeczytamy, który istnieje obecnie, z drugiej strony, jeżeli chodzi o statut przygotowany przez samorząd G3 i dopiero na tej podstawie będziemy podejmować decyzję dalej jako nasza komisja. Ja tak myślę, że poczekajmy na rozwój sytuacji i wrócimy do tego na kolejnym posiedzeniu.
Ale prawdą jest, że tutaj ma pan rację, opiekun jakiś musi być, bo radni się nie przebywają na co dzień.
Oczywiście, że tak, ale ja myślę, że do tego...
Nie proszę mieć prawa. Ważna osoba.
Ale jest biuro rady na biuro.
Ważna głowa nie Danusia Walczak, opiekunem. I była rada przez dwie kadencje, a działalność rady, ja na przykład nie pamiętam, jak rada miejska, rada młodzieżowa działała, tak? Czyli od 2006 roku...
Dzisiaj. Zastanowimy się nad tym, jeżeli nie pracownik urzędu, to może ktoś z rady będzie opiekunem takiego samorządu, ale myślę, że do tego wrócimy. Przyjmujemy to pozytywnie.
Dzieci wyszły, bo tam jest cały czas był problem, pani mówię, dlaczego to tak krótko trwało, bo to tak może na przyszłość jeszcze też do Państwa przemyślenia, że tam weszli uczniowie drugiej czy trzeciej klasy.
Oni weszli, skończyli i się skończyli, tak. I tam w tym regulaminie musi być właśnie zapis, który mówi o tym, że rada, jeżeli chodzi o młodzież, musi się odnawiać praktycznie co roku, bo zmieniają się samorządy, gimnazjum co roku. Nie wiem, czy tam będzie również zespół szkół teraz technicznych
i tak.
No osobiście uważam, że...
Tak.
Dobrze. Czy w tej formie możemy to zamknąć, ten temat? Myślę, że do tego wrócimy po przeanalizowaniu, powiedzmy, statutu i propozycji ze strony samorządu. Punkt następny. Programy. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Generalnie w stosunku do programu na tej samej bazie co roku jest tylko zmieniony, a co jest zmieniony, żeby nie być dofinansowywać działalność grupy świetlicowej, tej grupy mostowskiej z tych pieniędzy, bo mamy taką możliwość zgodnie z rekomendacjami podmiotu rozwiązywania problemów alkoholowych i to jest włożone tutaj w pewnym momencie.
Co się zmieniło i w którym punkcie od zeszłego roku?
Świetlica środowiskowa placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, to jest realizatorzy programu Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny. Punkt trzeci, duży realizatorzy programu. Punkt 11, 12.
Aha, to podkreślone.
To Państwo podkreślone.
Dobrze. I to jest tylko to, tak?
Na następnej stronie znowu jest podkreślone zajęcia
artystyczne. Aha, super.
Tak. Zajęcia artystyczne, zajęcia z psychologiem, bo o to zwiększamy te. Dożywianie dzieci, w tym podopiecznym świetlicy środowiskowej i ośrodka wspierania dzieci w rodzinie, bo tu też możemy tych pieniędzy dofinansować. I finansowanie, ale to jest nie w całości zatrudnienia pracowników w świetlicy, tylko część pieniędzy zgodnie z rekomendacjami partii, tam za ileś, jakąś część partii możemy tych pieniędzy alkoholowych jakby dofinansować. I teraz na ostatniej stronie też jest podkreślone, pozwolenie może być wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii administratora budynku. poprzedni był taki, no, mało precyzyjny zapis. Znaczy generalnie się zawsze to robiło, ale zapis to już nie pamiętam, ale jakiś taki mały.
No tak, bo może być punkt sprzedaży alkoholu na przykład.
Tak, dokładnie. A tam było chyba tylko spółdzielnia wymieniona. A tu mamy generalnie administrator budynku, czyli wszystkie warunki państwowe.
A on musi wyrazić zgodę.
No to jest.
Nasze świetlice mogą z tych środków korzystać.
To znaczy, ta przede wszystkim ta piaskowska świetlica, jeżeli chodzi o to finansowanie etatów, to tylko tam może, bo jest nasza. Natomiast etaty świetlicy w blokach płaci co roku, więc my im już nie możemy tak
pomagać.
Natomiast możemy ich dożywić, to znaczy to, co robimy, bo tam pieniędzy alkoholowych.
Wspieranie dziecka i rodziny, familia, strzelanie. No tutaj strona druga, podkreślone. Mówimy
filia
o...
strzelanie.
A filia, bo jest. Dobrze. Czyli tutaj rozszerzyliśmy zakres...
Znaczy włożyliśmy jako realizator, bo ich będziemy dofinansować. Jeszcze większe
wartość. Czyli rozszerzamy również o zajęcia psychologiczne i artystyczne, tak? Mhm. A mówimy tylko i wyłącznie o profilaktyce, tak? Ale w profilaktyce mogą występować i uczestniczyć wszystkie dzieci.
Tak.
Wszystkie mogą być zagrożone. To moje pytanie jest takie, gdzie będą ewentualnie realizowane te zajęcia?
Zajęcia to są na prośbę dyrektorów szkół, gdzie to. Te artystyczne to jakby już trochę po części zaczynają się w zeszłym roku. Myśmy mieli wpisane tylko prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, bo już w ciągu roku włożyliśmy te artystyczne, które były w muzeum, może pani Krzysztofa Radą, więc już nie będzie prowadzić. Prowadziła kółko taneczne, ale ktoś, ona to przejmie w czasie godzin, to będziemy jeszcze szukać. Zależy jak, która szkoła to chce, żebyśmy mieli już to zapytanie.
Proszę.
A pani burmistrz, ponieważ jeżeli chodzi o zajęcia artystyczne, bo ja na to zwróciłam uwagę, nie ma nic więcej z zajęć artystycznych w programie
pracy. Organizacja, tak. No bo tutaj my podpisujemy umowy, czyli to jest u nas. Nie jest to dotowane dla organizacji.
No ale dlaczego, jeżeli były takie towarzyszenia, które prowadziły jakieś właśnie zajęcia artystyczne, to nie mogą być
zapisane. Ale tam nie musi być. Dostajemy na zajęcia pozalekcyjne, jakie nam wolno, takie dostajemy na pozalekcyjne. Myślę, żeby to, co robimy, się znalazło tutaj, w sobie wrzucone. Bo jakby do wydatkowania pieniędzy alkoholowych przede wszystkim obieguje to, co jest zapisane. I tego nas sprawdzają. Nie, że współpraszym.
Aha, ale gdyby się nadało, to było takie towarzyszenie, które prowadziłoby jakieś zajęcia artystyczne, czy plastyczne, muzyczne, taneczne i zwróciło się z takim projektem, to wówczas, ponieważ...
Mamy profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną.
No właśnie, bo mnie tu jakoś brakuje, bo są ale zagrożone różne, a jeden z tych zajęć artystycznych w tym punkcie pierwszym brakuje...
Po zalecznych programach profilaktycznych, bo teraz na tym koszty rekomendacji, to może tak płynnie przejdę do drugiego programu, jest to, że wszystkie te zajęcia pozalekcyjne sportowe muszą przedstawić program profilaktyczny. To Farfa na przyszły rok wprowadziła, bo pewnie dużo z nich te zajęcia realizowało, dlatego oprócz tego, że to są zajęcia sportowe, ma być o tym nie, no to przecież akurat sporządzony program profilaktyki, jaki to przez te zajęcia uzyskujemy. Do tej pory tego nie było, to jest jakby nominka w tych rekomendacji. Ale tutaj się spokojnie to
się mieści, więc to będzie się jakieś towarzyszenie
dłużej. Bo tam włożyliśmy tak, że...
Ponieważ nie ma tutaj tego, dlatego...
Nie, bo to nie musi być, to jest ogólne, natomiast to, na co
ale z tych pieniędzy alkoholowych zawsze te śliski, to zawsze im coś kupujemy. Jeszcze kupujemy siostrą karmelitanką. No, także to jakby nie ma, tylko włożyliśmy te świetlice, żeby po prostu miałam jakieś tego podejrzenia się zastrali no to ja mówię, czekamy tutaj na te oddolne inicjatywy. Jak będzie zapotrzebowanie takiego świetlice, świetlica piątkowska takie realizuje współpracę z młodzieżowym zadaniem kultury, przeróżne zajęcia, też były tam w zeszłym roku teatralne zajęcia. Przyjeżdża instruktor tam parę razy.
A ten budżet jeszcze o jedną zapytam. W związku z tym, że nie ma domu kultury, że nie ma takiego miejsca, gdzie dzieci by mogły uczęszczać na różnego rodzaju zajęcia artystyczne, bo jeżeli o tą ofertę chodzi, to faktycznie naprawdę niewiele można zaproponować. Ja bym pytał, czy istnieje taka możliwość, bo nie wiem. Czy na przykład, gdyby z tych pieniędzy alkoholowych, czy istnieje taka możliwość, żeby na przykład dofinansować część takich zajęć prowadzących od domu, jak wiele hodowli te zajęcia są płatne. Znaczy, ja tylko pytam, czy jest taka możliwość?
Nie, takiej możliwości nie ma. Ponieważ odbiorcy też nie możemy wspierać do
tego. A ty możesz zbaczą konkretną?
Nie, konkretnie. Jak zlecić zadanie, to my, jeżeli zlecamy odbiorcom w wolnej ręce, to po prostu składam, że to się musimy trzymać ustawy o zamówieniach publicznych. Jeżeli za dużo tych, to byśmy musieli robić przetarg. A nie jest to
instytucja kultury. Zrobimy nawet przetarg. To my nie musimy robić przetargu, tylko jakieś zapytania ofertowe. Nawet wystawiając takie zapytania ofertowe, no nie wiem, do Muzeum Statum, gdziekolwiek, to proszę wskazać obiekt, który odpowie na Państwa ofertę.
Dlatego ja też się dziwię temu. Dlaczego my nie składamy takich zapytań ofertowych, czy nie robimy przetargu? Bo możliwe, że z racji tego, że miasto nie ma domu kultury, może warto by było przemyśleć takie działania. To jest, a teraz odpowiedź na to pytanie, dlatego że nie mamy planu takich działań.
Znaczy generalnie teraz tak, od pieniędzy alkoholowych nie wszystko. Wszędzie ja muszę mieć ten program profilaktyczny. Tam nie możemy, bo teraz też nie wiem, bo jest zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym przy spółdzielni mieszkaniowej. Jest dołączona to PKD, bośmy tu z panią radną sprawdzały działalność obiektów kulturalnych jako generalnie, ale też nie wszystkie działania ona obejmuje. Być może jeszcze wymaga to jakieś zmiany.
No prawdopodobnie tak, bo nie wiem, czy państwo radni tutaj wiedzą, że do tej pory pieniądze, które miasto przekazywało do Odeonu, tak naprawdę prawnie nie były w żaden sposób usankcjonowane. To była taka wolna amerykanka, przekazywanie sobie środków, zróbcie koncert, zróbcie to, a nie było, no tak jak pani burmistrz mówi, nawet spółdzielnia nie miała PKD odpowiedniego, to już w ogóle nie
było. Działalności w tym zakresie, ale ma odpowiedź.
Ale już jest. Chociaż tam jeszcze coś się
próbowaliśmy to robić wtedy tak, że to spółdzielnia dawała, a myśmy robili wykonawcą jakby.
Natomiast na pewno możemy działać, znaczy miasto, jeżeli będzie dobra wola miasta, ponieważ proszę Państwa, w spółdzielni przeprowadzaliśmy takie statystyki, kto korzysta z tych zajęć. I okazuje się, że więcej dzieci jest spoza zasobów czelastej spółdzielni mieszkaniowej.
Tak,
no co to oznacza? Tak naprawdę spółdzielcy płacą za to. Ja wiem, tutaj Irena mówi, że dzieci płacą za zajęcia. Owszem, dzieci płacą za zajęcia, ale to nie jest pełna odpłatność. I wszyscy płacimy, wszystkie dzieci, zarówno spółdzielców, jak i innych ludzi, płacą taką samą kwotę. Więc jeżeli tutaj nie będzie jakiejś współpracy z miastem rzeczowej, no to prawdopodobnie trzeba będzie zróżnicować te opłaty, a to wywoła no niesmaczną taką sytuację.
Podzielenie dzieci na
spółdzielców. Tak, na lepszych i gorszych.
Ale pani radna, mówiliśmy o tym, że i prosiliśmy panią kierownik Biesiadowską, żeby założyć stowarzyszenie, które mogłoby występować o dotacje w realizacji pewnych zadań.
Ale ja się pytam, kto ma dołożyć do stowarzyszenia? No również pan radny może dołożyć.
Ale mówiliśmy, rozmawialiśmy z panią kierowcą.
No ale ja rozumiem, pani kierowca wykonuje swoją pracę. To oprócz tej pracy ma jeszcze charytatywnie zakładać stowarzyszenie.
No ale
ja też pomyślałam, że załóżmy to stowarzyszenie, tak? Tylko kto ma to robić?
No nie, to jest hasło, które bardzo często w ostatnim czasie, tak od półtora roku, dwóch lat zaczyna się przewijać. jeżeli jest jakiś problem z organizacją czegoś, to załóżcie stowarzyszenie. Tak samo jest w przypadku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tylko problem polega na tym, że oczywiście my porównujemy. To znaczy tak, nawet jakby się osoby znalazły, to potem z realizacją to też jest problem, tak? Więc no, może warto poszukać takiego rozwiązania.
Złotego środka. Tutaj musi być wola.
Wszędzie tworzymy, a nie ma tak. Nie ma...
A rozwiązanie się znajdzie.
Ale na przykład stowarzyszeń sportowy, które korzystają z pieniędzy i to z naszych pieniędzy. I tutaj chyba powiedzmy, można stwierdzić, że w tym przypadku stowarzyszenia spełniają warunki tego KRS-u. Ubiegają się o dotację, dostają dotację, rozliczają się i wszystko gra. I panie radny, przewodniczący, i z każdą inną działalnością w zakresie kultury, nie wiem, problem jest teraz, chodzą ludzie, chcieliby rekszami, też nie bardzo jest jak. Chcieliby wyjść, że też nie ma jak. Ale wszystko się, proszę państwa, żeby jakikolwiek dać pieniądz, to musi być to dane takiej organizacji, która jest.
Albo, panie doradco, albo organizowanie takich działań w strukturach Urzędu Miasta, na przykład. To jest drugie rozwiązanie. A w Czadzie nie ma Domu Kultury na przykład, gdzie Dom Kultury w innych miastach przejmuje pewne zadania. W tej chwili Biblioteka Miejska przejmuje większość zadań kulturalnych na terenie naszego miasta. Jest najprężniej, jest instytucją kultury. A co z działalnością Muzeum Saturn na przykład? No dlatego mówię, szanowni państwo, są rozwiązania, tylko to trzeba jasno powiedzieć.
Nie, no ale mówię, muzeum przecież też organizuje.
Panie radny, ale o czym pan mówi? O czym pan mówi? Działa Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Wie pan, na jakiej zasadzie on działa? Ma dotacje z miasta oczywiście, ale oprócz tego organizuje koncerty odpłatnie. Zamiast organizacji koncertów odpłatnie, musi zapewnić budżetowanie tych koncertów. Czyli jeżeli koncert jest nierentowny, to się nie odbywa. Więc pracownicy co muszą robić? Pozyskiwać jak najwięcej klientów, żeby te koncerty się odbywały. I Wilksyty i owca cała, czyli jest życie kulturalne w mieście, a mieszkańcy płacą za ciekawe zorganizowane koncerty. Problem Czelaćki? Jest problem z miejscem, gdzie to zorganizować. Ale to jest problem, który możemy rozwiązać
nie,
tutaj.
Nie, jest
świetna propozycja. Bardzo dobra propozycja jest pana. Zgadza się. To trzeba ją dostosować, trzeba ustawić cenę, ale to trzeba też i zapisać.
Ale ustawić cenę odciężna, żeby Polską
mogła.
Bo ona jest przede wszystkim zajęta przez wszystkie kluby sportowe. Tak? Nie ma kiedy.
Zgadza się. Dlatego ja mówię, no ale to trzeba w końcu ten krok zrobić, tak? A nie...
W jakimś kierunku trzeba pójść?
Ja to pamiętam, w Polsce był zaproszony
Myslowic, tak?
I to było prawie wszystko.
Tak, ale no dlatego mówię, ale szanowni państwo, tak jak mówię, inne instytucje kultury nie dochodziły do tego od razu przez jedną organizację pełna sala. Nie ma szans, to jest wypracowane przez lata pracy, tylko musi być strategia.
Ja bardzo przepraszam, przerwę dyskusję. Będziemy mieli 2013, znajdźmy sobie taką propozycję tematu, w którejś posiedzeniu
komisji. No, ale byśmy razem, rozmawiali.
Ale to my nie skończymy dzisiejszej komisji, bo my się troszkę odbiegamy. Trzymacie uwagi państwo do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta na rok 2013. Kto jest za przyjęciem programu?
Jeżeli mogę, tylko krótkie pytanie. Pani burmistrz, czy w tej chwili dochodzą do pani burmistrz jakieś informacje odnośnie, nie wiem, dewastacji ogrodzenia przy szkole podstawowej numer 7 w okolicach tego sklepu naprzeciwko siódemki? Czyli nie ma już tej, bo kiedyś tam się pojawiało od czasu do czasu te dewastacje.
Aha, tak. To ja może taką anegdotkę, ja bym sobie w wakacje, bo cały czas jest, że to klienci sklepu dewastują to ogrodzenie, a tutaj cztery śliczne różowe dziewczyny w wieku wskazującym na małej klasy szkoły podstawowej dewastują ogrodzenie, przeskakują z laleczkami. Także to jest też dokładnie w tym miejscu. Ale okay. Nie ma, w tej chwili nie było.
Kto z państwa jest za przyjęciem programu? Proszę o współpracy z organizacjami, współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3.3 ustawy z 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Panie Burmistrz.
Ten program jest taki, jak coś napisane we wstępie, on jest po konsultacjach, więc trudno nam już cokolwiek zmieniać. On jest na tyle ogólny, że jakby przystaje do wszystkich tych działań, które są w mieście, gdzie się tam wszystkie można uaktualnić. Jest autopoprawka, dzisiaj nie Państwo dostali.
Tak.
Pisanie w po, bo wszystkie karty jeszcze nie widzieliśmy.
Panie Burmistrz, mam pytanie w związku z tą uchwałą. Jaką kwotę mieliśmy na paragraf działu 851 przeciwdziałanie uzależnieniu w Batalionie Społecznym w 2012? No, pani Stasi jest zorientowana doskonale, ja bym długo szukał. Pani Burmistrz mi podpowie. Chciałem spytać panią burmistrz, o to, czy są jakieś zmiany, czy nie ma.
Już otworzę program. Na pewno są, to co mówiłam, te profilaktyczny program, bo to musi być, tam będzie Państwo na dole adnotacji.
Który to jest? Aha, to jest ta jedyneczka.
Tak.
To jest ta jedyneczka.
I teraz moment, bo ja miałam taki czynnik, mam to wcześniej, staram się przypomnieć. Raczej nie.
Czy się złożyć wniosek o wpisanie do tego programu punktu, który jasno stwierdzałby, że zostanie powołany albo biuro organizacji pozarządowych, albo pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych, czy specjalista do tych spraw?
Jako osoba z urzędu,
jako osoba z urzędu miasta,
która będzie odpowiedzialna.
Która była jasno odpowiedzialna za realizację tego programu. W tej chwili jest taki zapis, że burmistrz tak zareaguje, burmistrz kontroluje. Natomiast to by było, żeby tutaj była konkretna osoba do tego.
A
w którym
momencie podpisać?
Mamy zasady współpracy. Ja rozumiem, ale ewentualnie wskazanie osoby, nie wiem, może w punkcie, zamiast punktu siódmego, tak? W punkcie siódmym wpisać, że osobą odpowiedzialną za stronę Urzędu Miasta jest delegowany przez burmistrza pracownik pełniący funkcję taką i taką.
Przeznaczone w 2012 na ochronę dóbr kultury.
Ja bym się tego mam na ustach.
burmistrz, czy istniałaby taka możliwość, żeby do tego programu dopisać, że wszystkie sprawozdania z wykorzystania budżetu organizacji pozarządowych umieszczać na stronie internetowej miasta, czy ewentualnie w specjalnej stronie poświęconej organizacjom pozarządowym?
Tak samo.
Tak, żeby po roku organizacje, które otrzymywały dotacje, żeby umieszczał, był plik umieszczony na stronie miejskiej, załóżmy poświęconej organizacjom pozarządowym.
Ja muszę to zerknąć, bo tam są jeszcze te przepisy szczegółowe, gdzie te sprawozdania się zerknąć.
Chyba, że to
jeszcze jest, są inne przepisy, które też nas obowiązują, nie tylko naszych kontaktów. Nie wiem,
kto dzwoni, komu dzwoni, bardzo proszę wyłączyć telefon. Jeżeli chodzi o ostatni uprzednienie kultury fizycznej i sportu, to w 2012 jaką mieliśmy kwotę? A generalnie chciałem spytać, jaka jest różnica sumaryczna między 2013 a 2014? Bo tutaj mamy łączną kwotę 12 i 13. Na poniższe zadania finansowe. Dobrze, poszła sprawdzić. To wróćmy do programu. Kto z Państwa ma pytania? Tutaj Pan Radny Penar zaproponował, żeby to się znalazło. Czy Państwo macie jakieś wnioski, ewentualnie sugestie?
Pytanie będzie. Jeden instytut mnie tak zaproponował troszkę. Strona, nie ma podanej strony, to jest druga strona. Podmiotami programu są.
Jednostek samorządu terytorialnego, czyli na przykład
ciągle. No, zrozumiałem.
Dokładnie.
Ktoś z Państwa ma pytanie, bo ja szukam tego zapisu. To ja mam pytanie takie. Proszę mi tutaj powiedzieć rozumienie tego cele programu. Szczegółowe, to jest troszkę nie. Szczegółowe cele do niniejszego programu to między innymi stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
Poprzez dotacje i dla inicjatyw, czyli mogą powstawać nowe stowarzyszenia.
Nie chodzi głównie o zapis na rzecz społeczności lokalnej. Jak rozumieć społeczność lokalną? Tak jak powyższy tekst podmiotem na rzecz jego mieszkańców.
Tak,
rozumiem. Dobrze. To dalsze moje pytanie wiąże się z tym, w jaki sposób Państwo w ofercie konkursowej, w ofercie rozliczeniowej egzekwujecie to, że to jest dla społeczności lokalnej, dla mieszkańców Czeladzi. Jak to Państwo egzekwujecie? Tematem była komisja rewizyjna, która zajmowała się zasadnością przyznawania dotacji i troszkę zreferowania przybliżeniu członkom Komisji Oświaty przedmiotu badań.
No, było takie badanie prowadzone, niestety nie udało nam się uzyskać w komisji rewizyjnej adresatów jednej organizacji pozarządowej, prawda, która miała też ponieważ jest tu przedstawiciel, który wie, co napisał, prawda? Zresztą może on najlepiej skomentuje to.
Jeżeli mogę pana Szalińskiego poprosić.
Szanowni Państwo, żadna organizacja nie ma obowiązku zbierać adresów danych adresatów.
Oczywiście, że nie ma. Czyli my nie mówimy teraz o tym. My nie mówimy o tym. Proszę powiedzieć. Nie mówimy o tym, że dostał pan dotację. I pani z wydziału mówi, że dostaje sprawozdanie na ten temat. Natomiast na ten temat nie było, ponieważ pan wymigał się od takiej odpowiedzi. Dokładnie, że myślę, że to jest najlepsze słowo, jakie użyłem. I znaczy najbardziej takie, że tak powiem, delikatne.
Do czego zmierzam, pytając panią burmistrz, dotacje są celowe na określone zadania. Naszym zadaniem jako gminy jest zadanie dotowania mieszkańców i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Zadałem pytanie pani kierownik. To jak pani kierownik wyegzekwowała w sprawozdaniu? Bez tego proszę mi wytłumaczyć, jak pani wyegzekwowała to, że dotyczy to naszej społeczności lokalnej. Bo jeżeli komisja rewizyjna w Radzie Miejskiej nie potrafiła, pisząc pisma do stowarzyszeń, wyegzekwować, żeby stowarzyszenie nie wie, kto uczestniczy w treningach, w zajęciach, no i mamy tutaj drugiego wiceprezesa. Może spytam pana Pietrzykowskiego, czy pan, panie prezesie, czy u pana w klubie pan wie, czy to są mieszkańcy Czeladzi, czy pan nie wie?
Oczywiście, że wie.
pewien i trzeba prowadzić takie. To zresztą się przepisuje na to czy się pod okręgu zostawić, czy gdzieś.
Kadrę zawodnika.
Zawodniczą. Ja na dzień dzisiejszy mam 5 zawodników spoza Trzelaci. Ja
każdy klub ma.
Ma, no musi mieć.
Oczywiście, że tak. Tylko jakby komisja rewizyjna zajmowała się pewnym problemem, czy dotacja jest zasadna. Rozumiecie Państwo, do czego zmierzam? Z tego ja mam wniosek, żeby w zapisie, proszę się zastanowić, bo na sesji będziemy głosować, żeby w zapisie było jasne określone, że w ofercie konkursowej oferent musi określić, jaka ilość osób jest z miasta, która będzie ta dotacja kierowana, bo nas interesuje, nas jako radnego, mnie, myślę, że Państwa też, mnie interesuje osoba, która jest mieszkańcem miasta. Każdy klub kieruje się swoją polityką. Oczywiście. Ja też jako trener, szukałem zdolnych z okolicy chłopców, ale to jest jeden na zespół, może dwóch. A cała reszta,
ale o to chodzi, bo my możemy,
tak uważam, takie jest moje zdanie, zaspokajać potrzeby społeczności.
Pan uważa, że Akademia Piłki Nożnej
dzieci dużo tych, nie ukrywajmy, najzdolniejszych sportowców są w klubach w innych miastach i to przez to te kluby mają niedostępne.
Nie, Pani Burmistrz, to nie jest ten rzecz, bo skoro tworzymy program, współpracę z organizacją, z organizacjami pozarządowymi, to egzekwujmy to, co tworzymy. Bo... Nie, Pani Burmistrz, proszę posłuchać. Najpierw zadałem pytanie. Państwo powiedzieliście. Spytałem członka komisji rewizyjnej, który analizował pewne zadania. I ja dążę do tego, żebyśmy zaspokajali potrzeby społeczności lokalnej. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób to ma się znaleźć w ofercie konkursowej i w jaki sposób ma być to egzekwowane, jeżeli chodzi o sprawozdanie. Ja nie chcę robić w ten sposób, że my się mamy zamknąć jako miasto. To się nie da, ale my musimy wiedzieć, czy Państwa i prezes o tym wie. Ten prezes nie wie, bo tak napisał, że nie wie. Ile u niego jest mieszkańców Czeladzi? Może nie chce ja wiedzieć.
Ja wiem, że w drużynie Górnika Piast jest więcej zawodników spoza miasta.
Ale to znaczy ja tutaj jak mówię...
Nie o to nam chodzi teraz, żeby się wyliczyć.
No tak, ale nie.
Ja Państwa bardzo przepraszam, ale... Przepraszam, ja bym jeszcze sposób. Jeżeli mogę jedno zdanie wypowiedzieć. Nie wrzucę do tego tematu, szanowni Państwo.
Pani Iwanowski, później Pani Radna i Pan Radny.
Ja chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że bo tutaj zaczynamy wchodzić na takie dziwne grunty, kto ma więcej, kto ma mniej. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że sprawdzaliśmy jako komisja organizacje pozarządowe i czy te pieniądze, które daje Czelać, trafia do mieszkańców Czelać przede wszystkim. I teraz każdy z prezesów, każde ze stowarzyszeń dało nam taką odpowiedź. A jedno ze stowarzyszeń nie dało nam odpowiedzi. I wcześniej odpowiedź pani Sobikowskiej była taka, że w sprawozdaniach to jest uwzględnione. Natomiast w sprawozdaniu jednego stowarzyszenia to nie było uwzględnione. I to tylko o to chodziło, że po prostu jedno stowarzyszenie nie dało takiego sprawozdania, co rzuca oczywiście złe światło na to, czy to są właśnie pieniądze wykorzystane dla mieszkańców rzeczywiście Czelać. I o to chodziło. Natomiast pieniądze, które są miasta, to są publiczne. Czy no ja powiedziałem miasto, bo nie może być jedynie publiczne. To powinny być lokalnie, jeżeli są lokalne pieniądze dla Czelać, to prawda, powinny być wykorzystane w większości przypadków dla Czelacia. I my jako komisja rewizyjna mieliśmy prawo takie pytania zadać i powinniśmy takie odpowiedzi dostać.
A gdzie to jest zapisane w programie, że muszą udzielić informacji i udzielać? No właśnie o to chodzi, Szanowni Państwo. Tak naprawdę już drugi rok na ten temat debatujemy, żeby zmienić regulamin przyznawania, ponieważ on jest niespójny. Ale dlatego mówię, ale debatujemy i też była kwestia tego, żeby wynegocjować nowy, tak? Nie było tych zmian wprowadzonych. Więc teraz nie dziwmy się, że pewnych informacji nie mamy. To jest źle przyjęty i przygotowany regulamin. To moja opinia.
Proszę o odpowiedź pani kierownicy.
Jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, to ja rzeczywiście dokładnie nie pamiętam, bo ona tego ściągnęła i wiem, że dużo dokumentów. Tam również kierowaliśmy zapytania do APL-u. Ja dzisiaj nie odpowiem, czy wiem, że za pierwszym razem nie była udzielona ta odpowiedź, ale na trakcie końcowym nie wiem, muszę sprawdzić. Natomiast też coś takiego kojarzę, ale sprawdzę, bo nie chcę, żeby była pomyłka. Natomiast nie zgodzę się z tym, że sprawozdania nie są składane. Składane są sprawozdania częściowe i końcowe.
Ale to nie mówimy, panie przewodniczący. Chodziło o egzekwowanie zapisu, że środki dotacyjne są na rzecz społeczności lokalnych, czego nie mogło być egzekwowane, skoro komisja rewizyjna tego nie egzekwowała. Pani Malinowska.
A ja chciałam zapytać, jak długo działa pana organizacja?
Dwa lata.
Proszę państwa, życzyłabym każdej organizacji, no nie wiem, może jak tu państwo jesteście przedstawicielami, takich efektów jak ma ten pan. Naprawdę, ja mieszkam na osiedlu Dziekana i z przyjemnością oglądam te dzieci kopiące piłkę. W moim bloku mieszka dwóch takich zawodników, więc ja nie wiem, jakie są relacje i z innych tych zawodników naszego miasta do innych. Życzyłabym każdej organizacji w tym mieście, żeby po dwóch latach był taki oddźwięk jak tego stowarzyszenia, tej organizacji. Ja tego pana nie znam, a słyszałam już o nim na Piaskach naprawdę bardzo dużo. Świetne dzieci, świetna organizacja, tak. Chłopcy z przyjemnością, nie dość, że chodzą na zajęcia. Było już kilka inicjatyw na Piaskach i było jakieś judo czy inne, i był taniec. Od kiedy moje dziecko chodzi do szkoły, chodzi do czwartej klasy, było kilka inicjatyw i żadna z nich nie przyniosła takich efektów, jak właśnie ten APN. Rodzice są zachwyceni, bardzo proszę, popytajcie państwo najpierw w szkole, a dopiero dyskutujmy na ten temat. Nie wiem, abstrahuję, czy tam jest większość Sosnowca, czy Czelazi, czy z innych ościennych miast. Prawdopodobnie, być może nawet tak jest, ale proszę państwa, po dwóch latach działalności, jak ten pan będzie działał 5-6, to prawdopodobnie będzie miał jeszcze więcej Czelazi. Może miał jakieś kontakty akurat z tamtymi szkołami, z tamtymi dziećmi. Uważam, że organizacja naprawdę działa dobrze.
Smutne jest to, szanowni państwo, że jak zwykle, niestety muszę to powiedzieć w Czeladzie, jeżeli coś zaczyna wychodzić i rozwijać się, to pojawiają się głosy negatywne, pokazujące, że ktoś działa złego. A ja powiedziałem na samym początku, jak powstawał APN, że będę wspierał te działania. Stoję trochę z boku, to przyznaję, ale też zaczynam obserwować, że tak, tu pojawia się jedna negatywna opinia, tu druga, natomiast z drugiej strony jest 1 200 000 innych pozytywnych opinii i też rodzice przychodzą i mówią, że to jest świetne miejsce, dzieci są zadowolone. I z mojej strony to wsparcie, Przemku, zawsze będzie dla Ciebie, bo naprawdę dużo się dobrego dzieje. Tak samo jeżeli chodzi o Górnik Piaski, bo też nie można powiedzieć, że tych sukcesów nie mają. Każda organizacja powinna wspierać, ale szanowni państwo, do nas należy jeszcze jedna rzecz. Ja wspomniałem przed chwileczką o tym programie. My możemy odciąć te wszystkie niepotrzebne mini konflikty między poszczególnymi grupami poprzez dopracowanie programów, przyznawania pieniędzy, bo tam, gdzie są pieniądze, tam zawsze pojawi się konflikt. Jeżeli my nie dopracujemy i pani burmistrz właściwie nie wprowadzi tych zmian, to dojdzie do takiej sytuacji, jak zaczyna się w tej chwili robić, tak? Czyli APN-owi zaczyna wychodzić, to już się pojawiają negatywne opinie. MCKS ma jakieś tam problemy, w telewizji pojawia się trójka rodziców zamiast 50 000, jak w przypadku APN-u, że przychodzą na sesję Rady Miejskiej, ale to coś pokazuje, tak? Tutaj się rodzice angażują, tutaj rodzice się angażują, natomiast tutaj tego zaangażowania nie ma, ale to nie jest wina MCKS-u. To jest kwestia również tego, żebyśmy jasno wskazali kierunek rozwoju, jeżeli chodzi o sport w Czeladzi między innymi, ale też o kulturę. To taka moja drobna
opinia. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie ta od członka komisji rewizyjnej to jakoś tak dziwnie bardzo personalnie zabrzmiało. Nie możemy w ten sposób, musimy sportowców, ludzi, którzy chcą ćwiczyć, którzy chcą grać, traktować jednakowo. Proszę przypomnieć sobie komisję tutaj oświaty i sportu, gdy
w ubiegłym roku dyskutowaliśmy się, czy stypendium dać osobie, która mieszka w Wojkowicach, czy gdzieś tam. I wszyscy byliśmy cały czas tym samym, że nie można, że jeżeli gra w zespole, jeżeli tworzy zespół, to nie gra w terazie, promuje nasze miasto, to nie jest ważne, czy on mieszka w Wojkowicach, czy jeszcze nie wiadomo gdzie, czy w Czeradzi. Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Jeżeli w jakimś stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych za granicą Piastu mieszka swoich dzieci niepełnosprawnych i tam jest najbliżej, to co? Panem ludzi nie tobie nie wolno, bo to jest Czeradzi. No, to ludzie po prostu też przyjmują naszych mieszkańców, tak, Wojkowicach i wszędzie. I po prostu Panie członku Komisji Rewizyjnej, bardzo, bardzo źle zabrzmiał to, co Pan powiedział na samym początku i uważam, że nie tędy droga i po prostu jeżeli są próby bardzo dobrze, zdrowa, bardzo dobre rywalizacje, ale to będzie chyba tak zdrowa.
Panie Radny, jeśli mogę jeszcze dwa słowa. Ja mówię o całkiem czymś innym. Państwo mówią o organizacji, o jakości treningu i znaczy pani wcześniej mówiła, prawda? I nie podważam tego. Wcale nie podważam. Kadra może być tam wyśmienita, jest znakomita organizacja, klubu może być bardzo dobra również. Tylko że mówię o tym, że prawdopodobnie z tego wynika, jest to klub wielomiastowy. To są dzieci z wielu miast, z tego co słyszę, prawda? I z tego co wnioskuję po komisji rewizyjnej. Ja badałem jakiś wycinek odnośnie pieniędzy publicznych. I teraz ze względu na to, co się stało, po prostu zadałem pytanie. I powiedziałem, że to nie jest tak, jak powinno być. I to, co pan przed chwilą Dominik powiedział, że to powinno być jasno i rzeczowo określone w programie współpracy organizacji pozarządowych, żeby była sytuacja jasna. I o tym tylko mówię. Natomiast to, że zorganizowane są treningi znakomicie, że kadra jest znakomita, że chłopcy wygrywają, no wygrywają najprawdopodobniej dlatego, że są z wielu miast, prawda? I cieszę się, że taki klub,
dlaczego nie. Małe dzieci, którzy wyjeżdżają z Jaworzyna, z Zawiercia, bo jest tutaj dobre.
Bo to są
ale mamy, prawda, że tam bardzo większe dzieci
strzelać.
Ale każdy ma prawo pozyskiwać dobre dzieci, no na liczbę kogo.
Ale oczywiście.
A jakby zakładać od pani burmistrz, prawda, żeby nie było takiego pytania w przyszłym roku, tylko żeby się pojawiło
ogłoszenie. Ale się też nie da. Jeżeli tworzy,
nie w sprawozdaniu, rocznym z wykonania przyznanych środków publicznych i po ofercie to samo, wykazać jeden z elementów, mianowicie liczba.
Dobrze, to ja może.
Podmioty z zewnątrz, nawet spoza tej.
Już
społeczności lokalnej.
Do tego chcę skończyć. Proszę mi skończyć.
Proszę panu zanotować.
No na przykład mój syn, Amadeusz, jest w kadrze polskiej, prawda, w narciarstwie. Są tam chłopcy z różnych miast. Z całej Polski. I oni mają dotacje przede wszystkim mają dotacje z państwa, prawda, jeżeli chodzi o kadrę. Mają dotacje ze Śląska, z województwa. I występują też o dotacje pewne, małe, niewielkie, do tych miast, w których są ci chłopcy. Dlatego dotacja, i myślę, że tutaj to powinno być też uwzględnione, że powinna być procentowo też w jakiś sposób przyznawana, tak jak to jest wszędzie w Polsce, gdzie na przykład, jeżeli tam jest 90% chłopców strzelaci i oni rzeczywiście trzą zespołu tworzą, oni grają w tych rozgrywkach. Są to grupy rozgrywkowe. No to tutaj ten procent dotacji powinien być w zasadzie większy.
Ale na to mówię o dwóch rzeczach. To jest stypendia i dotacja, bo stypendia my też przyznajemy na
trochę. Dobrze. I teraz, jeżeli na przykład jest grupa chłopców, która strzelaci powiedzmy jest, ale ona nie jest w grupie rozgrywkowej. A w grupie rozgrywkowej na przykład są chłopcy z innych miast i tam tylko czy trzech jest strzelaczy. To teraz pieniądze najważniejsze idą na grupę rozgrywkową, ponieważ ona jeździ po całym Śląsku i te największe pieniądze są dla tych dzieci, które w zasadzie nie są strzelaczy, prawda?
Ale promują przemysł.
Oczywiście, że promują, ale teraz czy korzystają nasze dzieci z tego, prawda? Czy korzystają przede wszystkim nasze dzieci z tego? I dlatego wszystkie dzieci proszę, najlepiej tak powiedzmy. Dlatego uważam, że pieniądze powinny być, tak jak na przykład jest klub w Mosirze, gdzie tam część, oni trenują sztuki walki. Oni zawsze dostają dotacje, ale dostają tą dotację niewielką, ponieważ tam jest, to jest klub z Będzina. Klub z Będzina, gdzie jest dużo dzieci będzińskich, ale są też nasze dzieci strzelaci. I oni też dostają pieniądze, tylko że to są też procentowo pieniądze troszkę mniejsze, prawda? Także wydaje mi się, że takie rzeczy powinny być zawarte w programie, żeby ten procent był sensowny. Też ja nie chcę ucinać tego, żeby APN nie istniał tutaj. Ja słyszę też od dzieci, że są znakomite treningi, że trenerzy są bardzo dobrzy, że no widać wyniki. Wiemy, dlaczego pan Szołański przed chwilą powiedział, że to są zdolne dzieci pozyskiwane nawet wiewożna.
Ale jakiego klubu z Jaworzna nie będzie woził dzieci? Czy pan wozi syna do innego miasta, do kiepskiego klubu? No nie. Jeżeli pan wozi, to dlatego, że jest dobry. No na liczbę Boga.
Ja mam taką prośbę, proszę Państwa, wszystkie kluby sportowe byłoby bardzo dobrze i doskonale, żebyśmy w tym kierunku szli, żeby się spotkały, bo być może zamiast uzyskiwać na pewne rzeczy, można byłoby wypracować stanowisko, że jedna grupa kształci tylko małe dzieci, że druga grupa kształci tylko juniorów i oddaje te małe dzieci juniorom.
Tu chodzi o to, żeby te dzieci się utożsamiały, tak jak ja mam na przykład tam 100 dzieci, które
się utożsamiają z górnikiem. Proszę Państwa, zgadzam się, że się z tym nie zgadzacie, ja wszystko to rozumiem.
Ale ja nie mówię nic tutaj do APN-u, broń Boże, bo ja mam dzieci lokalne, ja nie mówię broń Boże do APN-u, nic, niech szkolą, nie zrobią jak najlepiej.
Ja
wiem, w górniku to będą swoje szczerze. Niech szkolą, przecież ja jako klub to nie mam pretensji do APN-u.
Ale proszę Państwa, ja czegoś nie rozumiem. Ja mieszkam na granicy Sosnowca i Czeladzi. I wierzcie mi, że dzieci w Piasku w dużej mierze uczęszczają na przykład na zajęcia do klubu Kiepury w Sosnowcu. I jeżeli występują tam, no nie wiem, na deskach sosnowieckich jakichś scen, to kogo one promują? No Sosnowiec, a są w Czeladzi, tak? Ale występują w klubie w Sosnowcu. I nie sądzę, żeby Sosnowiczanie mieli tego typu problemy, że moje dziecko akurat tam występuje, a nie w Czeladzi. Czy kogoś innego.
Prośbę do pani burmistrz, żeby to mogło się znaleźć.
Proszę Pani.
Wspieranie społeczności lokalnej, jak najbardziej rozumiem intencje Pana Przewodniczącego, ale trzeba jeszcze wrzucić to trochę szerzej. To, co jest te potrzeby społeczności lokalnej. Jeżeli APR jeździ, wygrywa w różnych miejscach, promuje miasto, bo promuje miasto Czeladź, to może dzięki temu jakiś inwestor przyjdzie i kupi coś w końcu w tej Czeladzi. To też jest zaspokajanie
potrzeb.
No to też nie jest tak prosto, bo my sobie wyliczymy, że tyle procent podajemy, tyle dodamy.
To duży problem, bo na przykład ten przykład organizował wspólnie, na którym przyjechało 24 drużyny. Czyli tych dzieci w Czeladzi było 5%?
Ja od samego początku powiedziałem, że głównym kryterium, Szanowni Państwo, głównym kryterium, w moim przekonaniu, powinno być kryterium zaangażowania finansowego ze strony klubu. I to kryterium zaangażowania ze strony klubu powinno być głównym kryterium, dlatego że pokazuje o to, czy to po prostu jest...
Panie radny, czy panie przewodniczący, to się też nie mogę zgodzić z tym. Kryterium finansowe zmusi mnie do pobierania od dzieci pieniędzy. A my mamy takie dzieci, że my musimy dożywiać te dzieci jeszcze.
A nie brać pieniędzy.
Bo u mnie będzie problem wziąć 5 zł od co niektórych. Pewnie, że są zaangażowane dzieci, które mają lepszy ten.
Chodziło o to, szanowni Państwo, że tak, no proszę zobaczyć na kwestię teraz działalności APN. No, daję to jako przykład, bo tak jest. Są organizowane zawody, starają się o sponsorów, pozyskują, będą chyba się starali o pozyskiwanie 1%, tak? Czyli są pewne działania wykonane, żeby pozyskać również dodatkowe środki finansowe. Czyli mają również na funkcjonowanie większych grup, bardziej profesjonalnych i tak dalej. Natomiast można oczekiwać tylko od miasta tego, że dostaniemy pieniędzy i wykorzystamy je i właściwie rozliczymy. Ale to nie o to chodzi.
No o to chodzi właśnie. O to chodzi. My nie mówimy o tym, żeby brać od rodziców koniecznie. Tylko no, musi być widać zaangażowanie tej organizacji, zarządu.
Może sobie innego miasta, to może tam jakąś kwotę płacić. Jeżeli nie stara się płacić, to
wpłaca.
I wprowadza się to do wszystkich stowarzyszeń. Jeżeli chcesz do Czeladzi jeździć i brać udział w jakimś tam stowarzyszeniu, chcesz brać cokolwiek, proszę bardzo, proszę płacić.
Jeszcze jedna rzecz, mianowicie też zaskakuje mnie ta informacja odnośnie przyznanej dotacji na działalność w Polskim Związku Narciarskim. Dlatego, że ja pierwszy raz się spotykam z taką informacją, że ktoś, jakiś zawodnik reprezentujący Polskę, otrzymuje dotacje z miasta na swoją działalność. Z reguły to są stypendia, które u nas... No to stypendium to jest co innego, to stypendium również można u nas uzyskać i wtedy też jest to 50% czy tam... Tak. Więc to dwie różne rzeczy, tak? Z jednej strony stypendium, procentowo przyznawane, które Czeladź również przyznaje i też tam zawsze brakuje nam tej kuberki do pokrycia wszystkiego, a z drugiej strony to mamy tą dotację. To jest zupełnie co innego.
Czyli ten zapis o działalności na rzecz społeczności lokalnej
jest... Znaczy ja bym zasugerował, żeby tylko i wyłącznie pani burmistrz może to wprowadzić, bo ta informacja Przemku mimo wszystko przydałaby się. Nie powinno być to rzeczą później decydującą o przyznaniu finansów, ale informacja zwrotna, że klub posiada tylu i tyle zawodników, moim zdaniem akurat powinno spojrzeć się na rynku.
Natomiast komisja nie dostała odpowiedzi, bo pytania. Natomiast pani kierownik otrzymała odpowiedź. Zaraz potem.
Okej.
Czy odpowiedź w urzędzie jest?
Na temat sprawozdania tego nie uwzględniają, ponieważ sprawozdania są dokładnie na drukach ministeria.
Okej, no ale jeżeli jest wniosek komisji rewizyjnej o to, żeby taka informacja się pojawiła, no to gdyby można było to wprowadzić w kolejnych sprawozdaniach.
Jeżeli jest to załącznik, tego się nie ujawni.
Żebyśmy się informacje dodatkowo.
Nie, bo ja powiem taką rzecz, szanowni Państwo.
To można. Przepraszam bardzo, panie za
to. Można dopytać, panie Andrzej. W ofercie jest
lokalna.
Jaki jest zasięg, powiedzmy.
A może jeszcze jedno, bo to tak, to może trochę inaczej. Ale w ustawie o pomocy społecznej dla nich było, że jest zameldowanie w Czeladzi. ponieważ jest przebywający. I temu przebywającemu z różnych miast musimy pomóc. Bo nie
będziemy.
A za chwilę nie będziemy rezerwu na ten moment. I już nas w ogóle, jak my dojdziemy do tego, które nasze, które nie nasze.
Myślę, proszę Państwa, patrząc na to, że jesteśmy Europejczykami, o czym się mówi bez przerwy, to nie jest wykluczone, że nawet być może ma prawo przyjąć tutaj człowiek, nie wiem, z pobliskiej Czechosłowacji, czy, przepraszam, z Czechów, z Słowacji lub też...
Szczególnie grać na wojsku za pieniądze unijne.
Proszę Państwa, dlaczego? Po to, żebyśmy właśnie się tutaj nie dziwili, żebyśmy nie skończali. Bo teraz jeszcze chciałem powiedzieć, zastanowicie tak, co to jest właśnie społeczność lokalna dla nas, dla Czechów? Czy Sosnowiec to jest społeczność lokalna? Czy będzie bezpośrednio lokalna, czy Wojtowicie bezpośrednio lokalna? Według mnie tak. Jesteśmy tak blisko siebie i korzystamy ze środków publicznych, że właśnie tak, jak pan mówił, ponieważ jest taki... Proszę? Szanowni Państwo, ale to są wszystko środki publiczne i działanie jest jak najbardziej wyjątkowo szlachetne, dlatego że no jak gdyby zajmując się powiedzmy działalnością szkolenia młodych ludzi, to jest to...
Bardzo bym prosił, żeby nie pokazywać tego procentowo, bo tylko liczbowo. to będzie pewne zakłamanie, bo może być taka sytuacja, że jeden klub ma 10 zawodników, wykaże dwóch, tak?
Tak.
A
20%.
Tak, no, 20% będzie 100 i dwóch, no i będzie 10. Także
musi być
blisko.
Na razie wnioskowanie.
No tak, no ale to pani burmistrz ma rozpoznać. Czyli ja wnioskowałem co do programu trzy rzeczy. Znaczy tak, pierwszy wniosek to odnośnie uzupełnienia programu o wprowadzenie albo biura organizacji pozarządowych, albo osoby, która z ramienia burmistrza będzie odpowiedzialna za realizację programu. Druga rzecz to jest informacja na stronie internetowej ze sprawozdaniami z realizacji założeń programu. I trzecia rzecz to jest kwestia uzupełnienia w ramach postępowania konkursowego informacji od klubu o liczbie dzieci czy członków klubu, którzy są z miasta, w miastach i spoza miasta Czerwi. Wykazanych liczbowo i procentowo, tak żeby było już pewna informacja.
Dobra, czyli zostawiamy to na kwestię. Zobaczmy jeszcze, co mamy. Chyba, że Państwo coś widzicie w materiale sesyjnym, ja już nie widzę. Czy Państwo macie jeszcze do materiałów sesyjnych? Jeżeli nie, to przejdziemy do punktu sprawy różne. Ja bym zaproponował najpierw Pana Pietrzykowskiego, dlatego że cierpliwie czeka na swoją kolejkę i temat, który chciał poruszyć.
To znaczy ja bym prosił Wysoką Komisję, że tak jak tutaj była rozmowa, Pan Radny Penner powiedział, żeby nie burzyć tego, co się już zrobiło, to chodzi mi o stadion przy ulicy Mickiewicza. Do marca przyszłego roku, jeśli nie będziemy mieć ogrodzenia, klatki dla gości przyjezdnych, zostaniemy o dwie klasy zdegradowani niżej. Jest to zburzenie jakiegoś naszej na przykład 12-letniej pracy, z tym, że już 2 lata czekamy po prostu na to ogrodzenie i klatkę dla kibiców, no i po prostu nie udało się tego zrobić. To była taka jedna część. Drugą część mam do... Chodzi właśnie o te stypendia i tu się nad komisją też chciałbym podziękować, to co było, że stypendia są dla wszystkich zawodników, które są, bo to jest bardzo dobra rzecz, bo one wszyscy dają, jak to się mówi, właśnie dla Szelazi. Tylko chodzi o podwyższenie, tak ja mówię tylko o swoim klubie, o czwartej lice, bo zasięgałem języka...
Bardzo dobrze, wszyscy grają na Szelazi, pięknie, bardzo się cieszę.
No i po prostu chodzi o to, że mamy powiat Będzin i tam stypendia piłkarskie, bo ja tylko wchodzę w swoją dziedzinę, stypendia piłkarskie są 800 zł brutto. Wszyscy zawodnicy mają 800 i przez 10 miesięcy w roku. Tej ligi, tej samej ligi. Nam może grozi awans do trzeciej ligi, co po prostu, no może chcielibyśmy, no bo wiadomo, że celem naszym jest zawsze być lepszym i skokiem do przodu. A te stypendia, które miasto stać na dzień dzisiejszy, bo tu nikt nie chce robić złośliwie ani nie ten, mają chłopcy 250 brutto złotych przez 3 miesiące. My już żeśmy pisali takie po prostu po prostu takie, żeby zwiększyć te stypendia. Już nie mówimy o jakich pieniądzach, bo to nam, myśmy tak chcieli 500 zł brutto i przez 4 miesiące, znaczy przez 8 miesięcy, bo to chodzi tylko w okresie tym, co są rozgrywkowym. Dlatego, że no my mamy sponsorów, mamy po prostu na tą ligę, którą to tam zawsze jakoś tam ktoś tam coś tam wyrównuje. Ale to by nas zbliżyło po prostu do innych miast, czy do Rudy Śląskiej, czy do Grunwaldu i tak dalej, czy do tutaj mamy i żarty te tak zwane żydowskie, tak, bo tam mówią. No to tam są te wszystkie na dużo wyższym poziomie niż po prostu u nas w Czerwonym. A trzecią taką ze słyszenia tylko po prostu taką mam wiadomość, że mamy prawdopodobnie sobie szukać boiska na okres zimowy, bo nie będzie ośmieszane w okresie zimowym boisku. I to jestem bardzo zdziwiony, że jeśli śnieg spadnie, to nie mamy gdzie trenować. No to ja mówię i wszyscy po prostu i APN,
mówimy o sztucznym.
Mówimy o sztucznym wojsku, no po to jest wybudowane, chyba żeby je właśnie najbardziej zimą powinno być wykorzystywane. No to wiadomo, bo jest, u nas jest tyle drużyn, tyle wszystkiego, że to światło jest potrzebne. No i wiadomo, że dzień jest krótki, że nie będzie gdzie trenować. I tyle, dziękuję. Tak, ale doszły na suchy, że nie będą odśnieżane, bo nie ma na to pieniędzy. Ale ja bym mógł zasugerować, nawet bo nie są duże pieniądze, taki, mamy te kosiarki, bo jedna jest na piaska, kosiarka, druga jest w szeladzi, żeby dokupić pług czy i łańcuchy i tymi rzeczami tylko na bieżąco, jak się to robi, to by było naprawdę, tylko trzeba robić to na bieżąco. A to jest kwestia może 2000 zł, na jedną to może 4000, a teraz jak przyjdzie nam wypożyczać wszystkim boisko do trenowania, do sparingów, no to jest w granicach 400-500 zł za jeden sparing trzeba będzie zapłacić.
Dziękuję. Ja chciałem spytać w kontekście tych tutaj próśb pana Wojewódzka Pieczykowskiego, jak się zmieniły stypendia 2012 i propozycja w 2013, czyli na tym samym poziomie.
Tak, bo to jest...
Ja wiem, ale mówię o wielkości. O wielkości środków. Czyli mamy...
proszę, pan Pieczykowski.
Teraz jest dyskusja, żeby dzieciom poza miasta zabrać, a dorosłym osobom poza miasta dołożyć do stypendium, tak?
Proszę.
Ja tę dyskusję rozumiem w ten sposób, że wcześniej była dyskusja, żeby dzieciom spoza miasta zabrać pieniądze, a teraz, żeby zawodnikom poza miasta dorosłym dołożyć.
Mówi pan o tym, co powiedział pan
pierwszego. Tak, ja się upłynął sobie, ja nigdy nie za kogoś nie odpowiadam i ja walczę o swoje. Ale dobrze, ale od tego ja tylko mam prośbę do komisji. Ja nie mam żadnych ani uprzedzeń do pana Krzemka, ani nic. Bo ja akurat jesteśmy na dobrym etapie i tam nie widzę.
Ale teraz
naprawdę
wyszła ta sytuacja, jak to zabrzmiało, że tutaj to tak,
no
i u pana jest
podobny
problem, więc trzeba byłoby też tak.
Pan Maria. Mam do pana takie pytanie. Mówi pan, że trzeba stworzyć z tego forum dla przynoszą kibiców przeciwnej drużyny. Proszę mi powiedzieć, jakiej to musi być wielkości przy czwartej lidze, na jakim obszarze i jakie są tego koszty?
To znaczy myśmy mniej więcej koszty robiliśmy tam, no, a to było takie na najniższej tej, no to były koszty 30 tysięcy z ogrodzeniem.
W którym miejscu pan widzicie tą koszty?
No my byśmy widzieli to najlepiej patrząc, wchodząc na wojsko po lewej stronie, żeby to było.
Znaczy się po tej samej stronie od strony Mickiewicza, nie po drugiej stronie.
Nie, tam gdzie są po prostu siedziska, znaczy siedzisk też nie ma.
Ale brak ogródków działkowych, czyli jakby za tymi miejscami siedzącymi.
Tak.
I kawałek ogrodzenia otwarty.
No to jest około 150 metrów płotu, no i później jest ta buforowa strefa kibiców.
To też jest płot.
Tak, tylko że wtedy on ma mieć na 20 wysokości po prostu. A duża to nie zna na tą ligę.
No po tej ile tam musi, jak on się przyjmuje ilość kibiców w takiej...
To znaczy to się tam, my tam przyjmujemy na 90. No ale to tak jak z tego co oglądałem na podobnie, no to tam Sarmaty ma bardzo dużo, ale to nie będziemy tam do Sarmaty się porównywać, ale podejrzewam na około 50-70 osób, to albo więcej osób na pewno nie, chyba że będzie to trzecia liga, no nie wiem, no to wtedy, ale to wtedy my po prostu też żądamy, że nie może przyjechać więcej jak 70 kibiców, bo my jesteśmy wtedy gospodarzem.
A do tej pory Wydział Bezpieczeństwa no, nie zezwoli nam grę, a zresztą byliśmy teraz na rozmowie z komendantem u pani burmistrz i komendant też nie zezwoli na grę na stadionie ze względu bezpieczeństwa. Także policja też ma duże.
Przejdźmy do kolejnych spraw, sprawach różnych. Czy Państwo analizowali regulamin przyznawania patronatu Rady Miejskiej w Czeladzi? To było w poprzednim miesiącu. Ja to odłożyłem, mówiąc, że dostaliśmy to w momencie, kiedy była komisja, od tym na ten temat żeśmy nie dyskutowali. I proponowałem, żeby ewentualnie ten temat podjąć teraz. Czy ktoś to przygotował, czytał? To proszę sobie zerknąć, żebyśmy nie wypracowali jakieś stanowisko dzisiaj. Tu jest jeszcze załącznik, czyli pismo do. Teraz kolejna sprawa. No ale ja chcę, żebyśmy o tym mogli dzisiaj parę zdań zamienić, podyskutować, bo w zeszłym miesiącu mówiliśmy o tym, że dostaliśmy, nikt nie przygotował się do dyskusji. No i wracam do tego po miesiącu. No i może na sesji. Nie, na komisji, pani radna, bo na komisji mówiłem, że nie będziemy o tym rozmawiać. Teraz kolejna sprawa to jest. Ale myśmy to przełożyli. Dobrze, to możemy w grudniu o tym rozmawiać, tylko wyciągnijcie sobie z październikowych materiałów. Punkt następny to jest korespondencja pomiędzy Związkiem Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. To jest Solidarność Pracowni dotyczące nagród dla nauczycieli, gdzie pracownicy, to znaczy prezesi związki kierują się uchwałą Rady Miejskiej z 2009 roku, która mówi w punkcie, pani Państwu, tam paragraf 13, punkt 1. Specjalny Fundusz Nagród dla Nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzy się w wysokości 1,1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Punkt 2. Ustala się następującą wysokość nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród dla Nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrody Burmistrza Miasta do 3000, Nagrody Dyrektora do 50%, Nagrody Burmistrza Miasta. Punkt. Tu jest źle, widzę, trójeczka. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej i myślę, że w tej sytuacji, która miała miejsce, nagrody ze Specjalnego Funduszu Nagród mogą być przyznawane nauczycielowi w innym czasie. I teraz chciałem spytać pani burmistrz, czy my się kierujemy tym punktem czwartym.
W innym czasie, ponieważ te pieniądze cały czas są na papierze, w tym miejscu, co należy, związki zawodowe, dlatego się nie pominały, bo gdzieś poszła plotka, żeśmy je
zefraudowali. No dobrze, ale teraz powiem pani burmistrz, no, ludzie pytają, ludzie pytają.
Ja naprawdę nie wiem, jak nie.
Ale ja pani skarbnicy też nie wiem. Pani skarbnicy też czeka na sprzedaży, której nie ma, więc no, bardzo ciężko jest odpowiedzieć kiedy. No,
ale czy do końca roku?
Nie odpowiem na tak zapadane pytanie, bo tak jak mówię, jest przed nami jeszcze dużo płatności, gdzie nie ma pokrycia w środkach finansowych i stąd no,
czyli tak mamy odpowiadać?
Tak, no.
Dobrze. Ja mam jeszcze.
Może coś przyjdą udziały jakieś większe, czy no może coś sprzedamy.
Tam uwagę jeszcze do Lecha Czeladzi odnośnie Dnia Nauczyciela. Były nagrodzone osoby. Dostały teraz listy gratulacyjne. Proszę zobaczyć, jaka jest informacja Lecha Czeladzi. Bo ja uważam, że to nie tędy droga, bo te osoby
to one zasługiwały na pochwałę, na to, żeby je wyróżnić, pokazać.
Nie ma wymienione.
No proszę zobaczyć, kto jest wymieniony. No, słuchajcie Państwo, no, no tak jakby nie w tym kierunku idziemy.
Znaczy nie dokonuje cenzury materiałów zbędnych i naprawdę zbędnych.
No bo tak mi się wydaje, że to powinni
nie
być...
Nie przychodzą do mnie pracownicy z cenzurą. Prosiłam, żeby to było po prostu...
No jest, jest pierwsze, że taka informacja lakoniczna, malutka, a drugie, że nie są ci nagrodzeni, docenieni, bo oni wykazali się w roku pracy, czyli w dłuższym okresie, czymś wybitnym, żeby trzeba było ich pokazać, że oni dostali, może nie nagrody, nie się to nazywają, listy gratulacyjne, jakby je na, nie zwali, ale to powinniśmy akurat wysponować. Czy coś jeszcze mamy? No i teraz, czy mamy jeszcze w sprawach bieżących oprócz tematów decydujmy razem? To bym poprosił o panie, które czekają na to, żeby nam paroma zdaniami zreferować prace, które... No ale to pan Krystian już przejdzie. Chyba, że państwo jeszcze macie w sprawach bieżących jakiś temat. Ja jeszcze mam prośbę do pani burmistrz. Czy my otrzymamy informację, bo tak, otrzymaliśmy, no czekamy oczywiście, to możemy czymś się zająć, otrzymaliśmy odpowiedź od dyrektora na nasze sugestie, takie wątpliwości z punktu widzenia, mówię o Mosirze. Dostaliśmy. Ja osobiście mam wątpliwości, bo tak procentowo sobie policzyłem, ile to rosło. No i teraz jakby może to być uzasadnione, tylko czemu to nie jest na przykład napisane, jeżeli jest, bo jeżeli mamy kompleks basenowy, 65% przez 9 lat, hotel przez 11 lat podwyżka o 13%, siłownia podwyżka przez 2 lata o 7,5%, zakład poligraficzny Olbruch przez 11 lat 34%.
Jakby... Znaczy dokładnie jak to wylicza księgowo?
No ja bym chciał wiedzieć, no bo podwyżki mogą być, ale to znaczy, musimy...
Każda podwyżka musi z czegoś wynikać.
Musimy jakby...
Hotel jest jednostką, która nie pracuje dla zysku, tylko z kosztów ich bieżących.
Aha.
Rozpęd.
No, ale...
Tak jak każda jednostka wynikająca nie może...
Być może, ale... Bo mieliśmy wątpliwości, pani Owczarz miała wątpliwości, dlaczego w niektórych za metr kwadratowy płaci się inaczej, tutaj się płaci inaczej. Zapraszamy panie.
Dzień dobry.
Ja jeszcze, zanim panią dam głos, jeszcze chciałem pani burmistrz poprosić na poprzedniej komisji, kiedy rozpatrywaliśmy sprawy oświaty w mieście. Mieliśmy jakieś sugestie, chociażby dotyczące dotacji. Dostaliśmy propozycję do budżetu miasta na 2013. Wykaz propozycji, gdzie jest na przykład pozycja szkoły podstawowe 9 milionów 900.
No bo to jest po sobie.
Ja wiem, ale rozmawialiśmy o tym i prosiliśmy, że zależy nam na żebyście Państwo nam uszczegółowili, jak będzie budżet, jak w poszczególnych paragrafach się to ma. Wynagrodzenie osobowe pracowników, bo to jest te 9900. To były propozycje. Usługi remontowe, zakup materiałów, żeby te pozycje, które Państwo zaproponowaliście, nie my, żeby uszczegółowić, jak to w budżecie na 2013 wygląda.
Nie, budżet jest przyjmowany, ale to co Państwo dostają propozycje, to dostają według takiego podziału, jak jest ustawa.
Ale czy możemy, bo Państwo przygotowaliście, no. Jeżeli chodzi o propozycje na 2013, bo taki był temat.
Tak.
I teraz jest tu wrzucone prawie 10 milionów w paru pozycjach. Czy można to rozpisać na kwoty?
Ale na poszczególne placówki, czy
na kwoty?
Na
kwoty. Wynagrodzenia pracowników jedna pozycja. Ja już nie chcę uszczegółowiać
więcej. To znaczy my możemy to uszczegółowić. wypowiedź, ale tylko paragrafami, także nie
Pani też ma to w materiale. Jeżeli ma w szkołach podstawowych usługi remontowe, to możemy wpisać tu kwotę?
Razem.
We wszystkich szkołach. Możemy?
Możemy.
Możemy. Zakup materiałów możemy wpisać?
To
pani burmistrz, czy możemy prosić dla komisji oświaty, ponieważ była to wasza propozycja, żeby ją uszczegółowić, jeżeli chodzi o kwestię. Dobrze? Nie wiem, czy uda się to nam na czwartek, czy się nie uda.
Na czwartek, ale w czwartek to będzie to...
No to znaczy,
nie wiem, czy ktoś to zrobić komisję finansową, czy...
Nie, nam jako komisji zależało na tym, żeby to uszczegółowić.
Ale mówię o oświacie.
To na kiedy, pani?
Ale to ma być na poszczególne
klasów. Pani burmistrz, ja pani pokażę, jak to wygląda po komisji. Tak jak są tu pozycje, żebyśmy się orientowali. Wrócimy do tego po spotkaniu. Ja jeszcze miałem tutaj też pani burmistrz takie pytania i wątpliwości na komisję i nie otrzymaliśmy jakby odpowiedzi. To też do tego wrócimy, bo ja sobie to zapisałem. Pani skarbnik, dziękujemy.
Proszę. Do podliczania w paragrafach. Na przyszły rok w wynagrodzeniach pracowników oświaty urlopy zdrowotne, drugie i emerytury
w naszym budżecie?
No
ja mam nawet przerwy nie zrobiliśmy, ale proszę posłuchać, co chciałbym. Chciałbym, żebyście Państwo, ponieważ materiały myśmy przeczytali, zorientowaliśmy się, jakie są tam propozycje. Jesteśmy członkami wielu komisji. Ja już na poprzedniej miałem jakby w innym kontekście wprowadzenie, więc jakby można było to zrobić w takim telegraficznym skrócie, a później pani poproszę o parę szczegółów. Dobrze?
Ja Państwu o tym, czym jest w ogóle projekt i chciałabym się odnieść też troszkę do uwag, które już nam przydaje pan przewodniczący. Karolina Jurynie, przepraszam, bo pan przewodniczący, ale to nie moje nazwisko, a koleżanki zespołu partycypacyjnego.
Monika Wyskowska, Joanna Witer.
I teraz tak. Ten projekt Decydujmy Razem polega na zwiększeniu udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji publicznych. I tak brzmi pełny tytuł tego projektu. Jest on realizowany przez 7 instytucji i organizacji. Ja sobie pozwolę je wymienić, bo uważam, że to ma znaczenie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacja Fundusz Współpracy. I w ramach po zgłoszeniu naszej gminy do tego projektu została ona wybrana do realizowania w obszarze integracji społecznej. Całość projektu była realizowana przez zespół partycypacyjny. Były to osoby, które po pierwszym spotkaniu, które odbyły się w marcu, wyraziły wolę i chęć pracowania na kolejnych warsztatach nad tymże programem. Założenie było takie, że zespół partycypacyjny będzie pracował nad tymi projektami, które tam zaproponuje, pod warunkiem, że będzie to się mieściło w szeroko rozumianym obszarze integracja społeczna.
Rozwój rodziny i
edukacja obywatelska. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i rodziny. Tak uszczegóławiają. Członkostwo i udział w zespole partycypacyjnym był całkowicie dobrowolny i był otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych. nawet bez ograniczenia, że to ma być mieszkanie w Czeladzi. Po prostu każda chętna osoba. Zespół spotykał się w sumie, właśnie trwa równolegle szóste spotkanie. Oprócz tego pomiędzy spotkaniami z przedstawicielami fundacji zespoły się spotykały dodatkowo, pracując na poszczególnymi etapami. Oprócz tego trwały przez miesiąc czasu konsultacje społeczne. To było zarówno podczas spotkania z mieszkańcami, rozmowy z mieszkańcami, jak i tutaj panie wspólnie organizowaliśmy spotkania na terenie czeladzkich szkół odnośnie projektów skierowanych do młodzieży. Czy też drogą internetową zbierałyśmy wypełnione ankiety. Odnośnie gdzieś tam uwagi pana przewodniczącego, rzeczywiście monitoringu i ewaluacji jeszcze nie ma. Właśnie dzisiaj jest spotkanie państwa do konsultacji, był przekazywany dokument wersji roboczej. Nad ostateczną wersją po konsultacjach społecznych będziemy pracować od dzisiaj. Przy czym dzisiaj też ustalimy zasady monitoringu i ewaluacji projektu. Stąd ten brak wersji roboczej, co pan przewodniczący zauważył.
Jeden z kilku punktów, które zauważyłem. Jeden z kilku elementów, które zauważyłem.
No, to jest to
na szybko
wiemy, bo po prostu będziemy się ustosunkowywać do tych wszystkich.
Ale jeszcze do uwag pana. Tam pan zgłaszał w sprawie, że to będzie program, który to było stowarzyszenie, prawda? Ten przedstawiony program jest celną inicjatywą, której nadrzędnym celem powinna stać się aktywizacja tak zwanego trzeciego sektora w mieście Czeladź. Myślę, że nadrzędnym celem może nie jest aktywizacja samego sektora trzeciego, tylko aktywizacja w ogóle obywateli mieszkańców miasta. W tym oczywiście sektora trzeciego. Tak jak pani Karolina powiedziała, każdy mógł wziąć udział. Mieszkanie, stowarzyszenie, radny też, jakby państwo byli zapraszani.
I w związku z tym,
mamy
informację od pani Dobrowskiej, bo to już dopytaliśmy, że przed pierwszym spotkaniem w marcu wszyscy państwo radni dostali imienne zaproszenia. Jeśli do kogoś nie dotarło, to trzeba by pani Dobrowskiej zapytać dlaczego, ale że państwo radni byli zapraszani. W każdym razie, i ten zespół, opierając się na wytycznych udzielanych przez fundację, opracował projekty, które są w dokumentach. Państwu przedstawionym jest w czterech obszarach, czyli organizacja miejsc rozwoju dla dzieci i młodzieży, działania i pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana edukacja obywatelska oraz działania integracyjne wszelkich środowisk. Tyle o projekcie Gierzyńsku. Jeśli ktoś z państwa miałby jakieś pytania odnośnie całości.
Dziękuję. Teraz panie parę szczegółów nam przedstawią.
Tak, my pracowaliśmy w zespole organizacja Miejsca Dzieci i Młodzieży. Na początku przeprowadziliśmy ankiety.
I też rodzaje papierowe.
Tak,
ja dopuszczam, to jest wersja wydrukowana, żeby tylko sobie wrzucić, że nasze projekty nie wzięły się znikąd, tylko po prostu z ankiet, które później przy pomocy pewnych osób sobie przeanalizowaliśmy. Są słupeczki ładne i stąd z tych badań wzięły się te projekty.
Pan widzi, że to jest tak, na podstawie właśnie wyników ankiet, które trzeba tutaj czytać, obejrzeć, zespół podjął projekty. I pierwszy projekt. Utworzenie dwóch rodzinnych kluzików jako formy wsparcia rodziców dla dzieci w wieku 0-3. Ma być to forma wsparcia dla rodziców, których dzieci nie uczęszczają do żadnej placówki, ani żłobka, ani przedszkola. Jako przeciwdziałanie trochę też integracji, przeciwdziałanie takim patologiom, tak, które mogłyby się tworzyć, gdyż się też głośno nie mówi.
To może być
aktywizacji młodych rodziców, którzy
potrzebują wyjścia z domu,
tak,
pomimo że mają już obowiązków, potrzebują bardzo wyjść z domu, spotkać się z innymi mamami, chociażby dyskutować o swoich problemach, a często w domach, wiadomo, różne depresje, jakieś tam takie wsparcie mam, młodych mam.
Tutaj są proponowane miejsca. Świetlica środowiskowa Kulski 6 i drugie miejsce tygodniu od godziny 9 do 12. Następne...
Do widzenia, na tych roku były przeprowadzone różne warsztaty tematyczne dla mam, z dietetykiem, z pediatrą, różne te warsztaty, które po pierwszym spotkaniu się same jakby...
Była to też inicjatywa.
Nie chcemy nic podzielić, ale ale już wiem, że jest takie zapotrzebowanie, bo jesteśmy po prostu statek, no i też trochę jeszcze wyszliśmy, że tak to nie da wątpliwości, więc wiem, że jest to potrzebne.
Drugi projekt jest skierowany do młodzieży. Jest to otworzenie w jednym z dwóch proponowanym miejscu mini klubu młodzieżowego. Miał mieć charakter otwarty i bezpłatny. I tutaj pierwsze miejsce to jest sala z budynku Trafik, stadion Trafik, czyli częściowe uruchomienie do budynku. A drugie miejsce jest to sala Kolegium Pracowników Społecznych. Trzeci projekt. Budowa nowoczesnego placu zabaw, kompleksu zabawowego. Proponowane miejsca Park Grażek, właśnie Park Kościuszki. I drugie miejsce Aleja Rozwiteracji. Oczywiście do konsultacji tutaj decydujemy wybrane miejsca.
Ale mówimy teraz o placu zabaw.
Lasu zabaw. Bezpieczny, nowoczesny, ogrodzony.
Tam nie była ta inicjatywa, tak zabaw jak nie miała.
Tak. Wiemy po konsultacjach, bo właśnie jesteśmy teraz wyżej na konsultacjach, że najbardziej rodzice widzieli właśnie aleje. Jako również uruchomienie tego rynku, jako miejsce spotkań dla rodzin. Tak, może tutaj zostało. Prawdopodobnie znajdzie się ta aleja Rozwiteracji.
A może i tak, Grabek czy Park Kościuszki, że tutaj jest te place jako takie są, jest ich kilka, więc
no tak, bo na Grabku jest
zielony. I tak, no jest, no tak, ale właściwie no coś tam już jest, więc ale tutaj bliżej jakby centrum, wyżej rynku, że tam się nic nie dzieje, a fajnie było, jakby tam było takie miejsce, do którego można by przyjść, tak, z rodziną. Z dziećmi.
Czy podjechać po tam przecież
od parkingowych na rynku.
To jest ważne przy właśnie projektowaniu tego.
I czwarty projekt. Rozbudowa, utraktywienie istniejącego tutaj parku, parku Brawe, poprzez uruchomienie nowoczesnego, oświetlonego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży.
Czyli miejsce Park Brawe. Młodzież widzi to jak najbardziej w każdej ze szkół. Wypowiedziała się pozytywnie.
Zapowiedzieli nam, żeby było ogrodzone i zamykane.
Żeby nie działali w debatach. Żeby sami nie
zdebatowali. Tak, to mieliśmy uwagę w końcu też. Żeby jednak było ogrodzone, bo myślę, że ogrodzenie jest wyteczne, ale jednak młodzież odpowiedziała się o to, żeby jednak nam to zamykać. Tak, tak. No bo jednak park no jest narażony na debatę z skatepark, który istniał.
Teraz jeszcze krótko na temat projektów obszaru edukacja obywatelska. W ramach tam powstały cztery projekty. Pierwszy to praktyczna edukacja dzieci i młodzieży z zakresu samorządności lokalnej. Tam jest kilka inicjatyw, tak zwane lekcje, pierwsze lekcje w urzędzie, możliwość uczestniczenia przez młodzież w sesjach Rady Miejskiej po uzgodnieniu wcześniej z przewodniczącą, z radnymi, żeby to była tematyka choć odrobinę interesująca młodzież, czyli kwestie związane z edukacją i stypendiami, też przy wcześniejszym omówieniu, jakby to miało wyglądać, żeby młodzież miała okazję widzieć najważniejsze elementy sesji, czyli przede wszystkim całe rozpoczęcie, dyskusja nad projektem uchwały, głosowanie, te najważniejsze elementy porządku obrad, by młodzież nie trzymał przez całą sesję. Też spotkania z młodzieżą w urzędzie. Jako pokłosie tego powstał projekt o reaktywowaniu Młodzieżowej Rady Miasta, bo w międzyczasie się okazało, że nigdy było, ale Młodzieżowa Rada Miasta w mieście funkcjonowała i tak naprawdę zgodnie ze statutem nigdy nie przestała funkcjonować. Równocześnie się okazało dokładnie, że równolegle taka inicjatywa wyłączyła się z grupy młodzieży. My w tym momencie jesteśmy w trakcie dyskusji, czy
czy samą reaktywację Młodzieżowej Rady Miasta będziemy tym zajmować, skoro to już się potoczyło zupełnie inne inicjatywy tymi torami. Będziemy decydować, czy w tym momencie w programie będzie to ujęte, czy jednak w tej wersji, która będzie Państwu przedstawiona jako załącznik do uchwały, będzie to wykreślone, bo tak jak Państwo wiedzą, już to swoją drogą ruszyło. Kolejny projekt, międzypokoleniowe spotkania z historią, czyli zainicjowanie spotkań w szkole dla młodzieży z osobami, które są w stanie przedstawiać sobą tak jakby no, żywą historię. Działania informacyjne z zakresu samorządności lokalnej, tych artykułów Echo Radzi na temat szeroko rozumianej samorządności lokalnej, czyli generalnie to, co jest samorząd lokalny, ale także historia samorządu lokalnego w Czeladzi, też prawa wyborcze. Też myśleliśmy o cyklu artykułu Poznaj swojego radnego, przy czym, żeby uniknąć jakichś tam różnych zarzutów, że to może być jakiś element kampanii albo takie różne inne, stwierdziliśmy, że najlepiej to zrobić już po wyborach, dlatego że ten program obejmuje lata 2013-2015, 2014 będą wybory i po wyborach cytat wtedy wybrany, bo w tym momencie uważam, że w trakcie kadencji nie będziemy się bawić, żeby właśnie tak.
Jak dzisiaj przyjmiemy ten program, to będziemy jeszcze pewnie musiały
zmieniać. Ale ja myślę, że to może być fajna rzecz, poznaj swojego radnego, żeby się w miarę fajnie w krótkim czasie zmieścić, to jest tak, żeby były trzy sylwetki na jeden numer. I potem jeśli by było krócej, to można więcej. I generalnie aktywizacja społeczna mieszkańców Czeladzi, czyli młodzieżowa rada miasta, do której będzie decyzja, czy o czym mówić. Aktywizacja Centrum Wolontariatu. Okazało się w trakcie konsultacji społecznych, które przeprowadzaliśmy z młodzieżą, że absolutnie nikt, ani jedna osoba, a generalnie konsultacje z młodzieżą wpłynęło do nas 78 ankiet, a młodzież brało udział znacznie więcej, bo my mieliśmy spotkania w szkołach organizowane. Z listy obecności wynika, że około chyba 90 osób brało w tym udział. Absolutnie nic na pytanie, czy wiesz, czy istnieje Centrum Wolontariatu, wszyscy odpowiedzieli przecząco. I to pomysł, żeby zaktywizować to Centrum Wolontariatu poprzez bardzo, a na pytanie, czy byłbyś zainteresowany jakimkolwiek działaniem jako wolontariusz. Bardzo dużo osób odpowiedziało tak, określając wręcz dni, godziny, czy formą aktywności, jaką byliby zainteresowani.
Dobrze, uczniowie, nie wiem, czy Państwo pytaliście gimnazjalni, czy do roku 18 mogą to robić tylko pod opieką młodzieżuna. Natomiast tutaj Centrum Wolontariatu otwiera się, jednak wiem, że tam jakiś nie ma tłumu, ale ktoś się zgłasza, są to ludzie dorośli.
Tak, to znaczy, że się jesteś po szkoleniu, no tak, tak, wolontariatu i tam chcemy tylko dla rodzica starsza, do tego, żeby młodzież uczestniczyła. I rzeczywiście może być taki koordynator, tak, opiekun przeszkolny, szkolenie, który jest wolontariatu, który może się zajmować tą młodzieżą, tak, kierować galą, i ostatni element to utworzenie miejskiego forum organizacji pozarządowych. Wprawdzie padały pomysły, żeby to była Rada Organizacji Pożytku Publicznego, ale ze względu na kwestie formalne stwierdziliśmy, że na początek, jeśli się uda cokolwiek ruszyć z formą organizacji pozarządowych, to może być dobry punkt wyjścia. Tym bardziej, że powstanie Rady Pożytku Publicznego to jest tak naprawdę inicjatywa tychże organizacji. Urząd Miejski nie może, choćby chciał, czy osoby, bo to akurat dziewczyny są aktywnymi mieszkankami w Czeladzi, ale nie są w żadnym stowarzyszeniu. To jest kwestia inicjatywy samych organizacji, więc jeśli wcześniej czy później dojdzie do powstania Rady Pożytku Publicznego w Czeladzi, to myślę, że byłaby to bardzo fajna rzecz, ale stwierdziliśmy, że na początku zaczęlibyśmy jednak od miejskiego forum organizacji pozarządowych na zasadzie przynajmniej razy w roku zorganizowania spotkania wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.
Proszę, dziękuję. Czy Państwo ma pytanie? Proszę.
Chciałabym się powiedzieć, w jaki sposób grupą korespondentów? Chodzi o ankiety? Ale o konkretne ankiety. Ale te ankiety, czy generalnie?
Nie, już Pani przygotowały się pytania i wybieraliśmy na tej zasadzie urząd miasta po prostu do dyrektorów placówek oświatowych, czyli szkół przedszkoli i szkół przedszkolnego.
Ankieta dotycząca tych innych projektów, bo Pani mówi się o swoich projektach, natomiast dodatkowo jeszcze
dokładnie.
Były...
Dokładnie, dlatego było pytanie o jakie ankiety Pani
zastąpiła. Tak. O te rzeczy, które miałam, bo o inne nie pytam, ponieważ nie jak to się tak, to jest na portalu artysta, ale tam się pisze, decydujmy razem, można otworzyć zakładki, są nawet w nich podane. Nie stało się, bo część mieliśmy papierowej formy. Czy ujawniła się Pani Panią aktywniejsza i środowiska, aktywniejsza szkoła, która się zmobilizowała i akurat tych ankiet oddała Pani jednej, a nie.
Dane dość istotne, no niestety się nie pojawiają. Kolejna rzecz, to w przygotowanym materiale brakuje informacji dotyczących aktywności organizacji pozarządowych w mieście Czeladź. Proponuję uzupełnienie treści o cykliczne inicjatywy realizowane przez tak zwany trzeci sektor.
Bo tak będzie też wysokie, dlatego że na spotkaniu udało nam się już część uwag przedyskutować.
A mogę zasugerować, że ja odczytam to, a potem Pani się odniesiecie, bo tak jak mówię, no...
Jest to trochę jest na bieżąco.
No, tak. No to powiem, bardzo proszę, czyli rozumiem tam...
Co do punktu pierwszego, nośna uwaga, pomyłka technologiczna. Co do punktu drugiego, takie, a nie inne przedstawienie wynikało z odzwierciedlenia przedziałów wiekowych grup docelowych, do których kierowane są projekty. Aczkolwiek myślę, że ta uwaga, bo tam przede wszystkim było szczegółowo rozbite wiek młodzieży, dzieci i młodzieży do 19 roku życia, bo dużo projektów do nich było kierowane. A projekty kierowane do osób dorosłych były po prostu kierowane do dorosłych bez rozbicia na grupy wiekowe. Ale myślę, że to jest cenna uwaga i też zmienimy, mimo że gdzieś tam nie ma projektów kierowanych do grupy, na przykład stricte 50+. Ale myślę, że
bardzo dużo jest na razie. Przeczytać nazwę w Państwa projekt. Jak się nazywa ten projekt tutaj, jeżeli chodzi o gminę Czeladź?
Rozwój rodziny i aktywności obywatelskiej.
No to jeżeli mówimy o rodzinie...
Tak, dlatego ja Panu mówię, skąd się wzięło takie, a nie inne przedstawienie tabeli, ale uwaga, że jest to uwaga jak najbardziej słuszna i ją uwzględnimy.
To jest istotna rzecz, Szanowni Państwo, bo czasami staramy się, że tak powiem, stworzyć program, który będzie dotyczył wszystkich, tak, a nie będziemy pomijali. Bo podstawą, jeżeli chodzi o projekty unijne, to od razu Państwo wytną przede wszystkim równość płci, a druga rzecz to jest kwestia wieku, tak? Czyli żeby nie dyskryminować ze względu na wiek. Czyli kwestie dyskryminacji są bardzo brane pod uwagę, jeżeli chodzi o te projekty.
Tak, przy czym chodziło mi o to, że w programie nie ma żadnego projektu kierowanego stricte do grupy wiekowej, jeśli chodzi o dorosłych, określającej jakoś zakres wiekowy.
Już jest, dodane.
No,
okej.
Okay. No jeszcze, a grupy rodzinne jeszcze w grupy wiekowej dorosłych też.
Tak, jako rodziców. Kolejna, brak informacji na temat aktywności organizacji pozarządowych w mieście Czeladź.
Ja może jeszcze tylko uzupełnię, bo tylko odczytałem, nie zdążyłem dopowiedzieć. Mianowicie w tym przygotowanym projekcie wykazujecie Państwo, że jest 34 organizacje pozarządowe przyjęte przez partie projektowe i ponad 100 organizacji zakwalifikowanych przez Urząd Miasta w Czeladzie.
Ja,
nie, 100 miasta, 100
organizacji.
No to ja chyba nie czytam, zrozumiałem.
Musiałbym
to...
Było tak napisane,
już?
Że
tak.
No
to kolejny
błąd. Nie rejestruje. Tak, ale nie.
Okay.
Znaczy, my tak pisaliśmy, pan mówi, że razem chodzi o inny błąd.
34 organizacje przyjęte przez starostwo, a 100 przez zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta. Tak było zapisane, tak?
Było błędnie napisane zarejestrowanych, bo tak powinno nie być, tylko zakwalifikowanych.
Ale to nie o to chodzi. To, czy jest błąd, czy nie, to już nie o to chodzi. Tylko, Szanowni Państwo, zwróćcie Państwo uwagę, czy Państwo kojarzycie 100 organizacji Państwa radni działających w Czeladzi? 134? Właśnie. No to jest właśnie ten element, do którego zmierzam.
Jest,
tylko problem polega na tym, że starostwo tak naprawdę nie weryfikuje, które organizacje działają, a które nie.
Ale to nie.
I podobnie.
Ale my nie wyciągnęłyśmy dla analizy słotu.
Nie.
Czyli okay. Jaki mamy potencjał? Czyli mamy ogrom
potencjał. Super, ale proszę mnie zrozumieć. Ja nie mam teraz, bo tak jak powiedziałem na samym początku. Program oceniam jako super, świetny, elegancki, tylko problem polega na tym, że chcę zwrócić uwagę radnym na pewne elementy, które mogą spowodować, że mimo, że Państwo niesamowicie się angażujecie w ten program, to on nigdy nie zostanie zrealizowany, albo zostanie zrealizowany w małych procentach. Więc jeżeli chodzi o kwestię tych liczby organizacji, tutaj zwracam uwagę na kwestię związaną z nadzorowaniem tych działań organizacji pożytku. Przez to, że nie ma osoby zaangażowanej ze strony Urzędu Miasta, to tak naprawdę nie ma jasnych informacji, jak taką organizację działa, czym one się zajmują.
Wszystkich informacji i tak mieć się będziemy. Każde osoby, jeżeli jest na terenie miasta, czy działa, nie chce od miasta pieniędzy, to ono wcale nie ma żadnego obowiązku przyjścia do nas i tak często...
Ale można się komunikować na przykład ze starostwem powiatowym. Już mówię w jakiś sposób.
Ale to też.
Sam założyłem stowarzyszenie.
Raz do roku my też im telefonicznie damy informację, że takiego stowarzyszenia takiego nie ma. Tak jak stowarzyszenie byłego radnego Badury, to funkcjonowało jeszcze z 5 lat, jak on jest dawno w Lekwidze. A to jeszcze na komendy policji.
No tak, ale ale na przykład jest kwestia dawania sprawozdania, jeżeli chodzi o stowarzyszenia nie KRS-owe, czyli trzyosobowe, tak zwane, ze strony starostwa. Założyłem takie stowarzyszenie z Krzysztofem Francikowskim, radnym, z Krystianem Dobrowskim 2 lata temu i przetestowaliśmy ostatnio, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sprawozdawczość. Powinno stowarzyszenie dawać sprawozdanie, nie daliśmy i automatycznie nie było żadnej rady. Tak samo jeżeli chodzi o udzielenie informacji związanych z zakresem działalności stowarzyszenia. Są totalnie niekompetentne osoby w starostwie.
Ale my chyba tego nie potrafimy. Nie wiem, jak
możemy, ale ja mówię z punktu widzenia naszego. Tak?
Starostwo i województwo odpowiada za tą rejestrację organizacji, natomiast u nas, bo to ja już powtarzałam wielokrotnie, nie trzeba w niektórych zakresie czynności, a tylko i wyłącznie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
No tak, jest taki pracownik.
Jest to pani Lucyna Lisowska. Cały czas jest. Nie nazywa się na pełnomocnik, ale ona się zajmuje tylko dotacjami. Każde stowarzyszenie, cokolwiek, to zawsze nie
to jest. Ja zmierzam tylko do jednej rzeczy. W każdym razie zależało mi na tym, żeby w Czeradzi faktycznie funkcjonowały organizacje pożytku publicznego, dlatego że tak, raz odciążą działalność miasta, a dwa spowodują, że będą bardziej się angażowali miasta.
I panie Marzec, jest bardzo cenna uwaga i rzeczywiście bardzo dokładnie rozpisane, jakby to miało wyglądać. Pytanie, my teraz zaczęliśmy zastanawiać i prawdę powiedziawszy, nie bardzo widzimy, jakby to mogło być w tak szerokim zakresie, jak pan nam to przedstawił.
To są propozycje, które są realizowane w innych miastach. I tak, dlatego mówię. Ja nie mówię, bo teraz tak.
Tak, ale w tym momencie, w jaki sposób my jako zespół partycypacyjny, pracujący nad projektem Decydujmy Razem, mielibyśmy choćby część tych propozycji włączyć do tego projektu?
No to odpowiem pytanie na pytanie. Jeżeli pani jest członkiem zespołu partycypacyjnego, tak? Mówi pani w tej chwili o problemach związanych z realizacją tego punktu, który jest tam 8 w kolejności, jeżeli chodzi o koncepcję, co można było zrobić, żeby działały organizacje pożytku publicznego do NGO. Tak? To jeżeli jest pani członkiem tego zespołu, to dlaczego nie poinformowała pani grupę o tym, w jaki sposób trzeba przygotować te dokumenty, tak żeby zapewnić budżetowanie i finansowanie tego projektu, ponieważ niestety nie ma finansowania zapewnionego ze strony miasta. Mamy projekt na 2013 rok, tak? No tak, no jest pani pracownikiem urzędu, tak? Z drugiej strony jest pani członkiem zespołu partycypacyjnego. Jest pani Dobruska, która jest podobno szefem, tak? Bo ale moment.
Zwróćmy uwagę, że ja w pracach zespołu partycypacyjnego brałam udział nie jako pracownik urzędu, tylko jako...
Pokazuje pewien paradoks. Pokazuje pewien paradoks.
Gdyby tak się zobowiązał moich pracy związane z budżetowaniem, to jak najbardziej to pytanie byłoby na miejscu. Ale w tym momencie ja nie posiadam takiej wiedzy, żebym ja mogła zespół partycypacyjny poinformować, jak to zrobić, żeby zapewnić pokrycie w budżecie tych projektów.
Czy chociażby, żeby te wszystkie organizacje pozarządowe mogły jakoś w końcu zadziałać.
Ale ja może też nie rozumiem.
Program Decydujmy Razem to jest tak, żeby były oddolne inicjatywy czy projekty wskazujące kierunek działania. Pan jako władzy uchwałodawczej, nam jako władzy wykonawczej. A my z tego
dopasujemy,
to jest jeszcze
dla mnie
to.
Ale widzicie pani. Ja tylko zwracam uwagę na to, że pani burmistrz Teresa Kosmala podpisuje się pod projektem, świetnym projektem Decydujmy Razem. Super. Deleguje pracowników. Moim zdaniem, jeżeli bym delegował, ale proszę, okej. Dobrze, to niech będzie pani Dobruska, bo to nie jest personalnie, proszę tego nie odbierać. Tylko mówię, deleguję pracownika w takim razie, tak? Panią Dobruską. Do tego, że reprezentowała miasto w pracach tego zespołu. Czyli jeżeli deleguje pracownika, to rozumie, że też ten pracownik jest zobowiązany do tego, żeby właściwie nakierowywać poszczególne osoby, mieszkańców, którzy zajmują się pozytywnym projektem. Więc też podpowiada kwestię, jak technicznie załatwić taką sprawę, żeby projekt miał możliwość realizacji. Natomiast 1 listopada, w trakcie rozmowy z panią Dobruską, ja zwróciłem uwagę na kwestię moich uwag co do projektu i zwróciłem uwagę na to, jak zamierza współrealizować ten projekt w momencie, kiedy nie ma zabezpieczenia finansowego na jego realizację w budżecie, ponieważ projekt budżetu miał być złożony tam chyba do 15, do 15 listopada i potem uzyskałem informację, że nie ma zabezpieczenia środków finansowych, które są uwzględnione w projekcie właśnie w tym budżecie na rok 2013. Czyli teraz tak, panie są zaaferowane, robią świetną robotę, mają super koncepcję, super pomysł. Natomiast w tej chwili ja mam takie wrażenie, no, że mimo wielkiego zaangażowania i półrocznej pracy może z tego nic nie wyjść. Dlaczego? Ponieważ projekt budżetu został już złożony i brakuje tam tych około 70 tysięcy złotych na realizację. Ale no to okej, to ja teraz przepraszam dalej pytanie. Przepraszam dalej pytanie.
Zgodnie z tym programem Decydujmy Razem, o ile wiem, to należy zgodnie z tym projektem przedstawić projekt lokalny na sesji grudniowej. I to już Decydujmy Razem, to wymyślił tak, że ten projekt w wersji ostatecznej ma wejść już po projekcie budżetu.
Ale ja nie wiem, ale w momencie.
Wszystkie terminy, czyli terminy naszych spotkań, będzie naszego zespołu. Naszych konsultacji narzucone odgórnie przez realizatora.
Okej, ale mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja tak jak mówię, nie mam pretensji co do programu, bo weszliśmy i tak. Nie mam pretensji co do kwestii zaangażowania miast, mieszkańców miasta, bo to jest super sprawa i nie możemy.
Ja tylko powiem, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie, bo to się rozpoczęło i nasze terminy nie współgrają z tymi terminami.
No ale to dlaczego w ogóle żeśmy wchodzili w takim razie w ten projekt? Tak? Dlaczego na samym początku nie poinformowaliście Państwo jako Urząd Miasta osób biorących udział w projekcie?
Przepraszam, może ja wyjaśnię, bo proszę Państwa,
pan Andrzej się.
Pozwolicie Państwo, że coś dopowiem. Nie jestem co prawda wypisany, że brałem udział, ale brałem udział na kilku spotkaniach, nieważne. I zwracam uwagę zespołowi, iż powstaje ten problem właśnie zamieszczenia jak gdyby ewentualnych wydatków na te poszczególne programy. I też zwróciłem, że zapis ma być w tym programie 2014-2016. Ponadto program może być realizowany w okresie nie krótszym niż 3 lata. Nie to, że krótszy, nie krótszy. Czyli można napisać 2013, 2017. Proszę Państwa, nie krótszy niż 3 lata. Takie miałem informacje od prowadzącej.
Ale wie Pan, kiedy się zaczął ten projekt? No,
mogę Pan ale ja wiem, Panie Przewodniczący,
no, bo ja już to zakończenie do 2015 roku. No, krótka sprawa. Panie doradco, no nie ma Pan rady
w tej chwili. Ale ja uczestniczyłem w tym...
Ale nie wiem, ma Pan dokumenty jakieś, które to potwierdza?
Ale to ja myślę, że teraz tak, że uwaga Pana Przewodniczącego jest jednego słuszna. Przy czym, biorąc pod uwagę to, że projekt budżetu przedstawia się do 15 listopada, a ten projekt, zgodnie z umową zawartą z stowarzyszeniem, ma być przyjęty do końca roku, ja myślę, że po pierwsze, może być tak, że trudno byłoby gwarantować, rezerwować środki w budżecie na program, który nie został jeszcze przyjęty. I jak teraz widzę w dyskusji, nie wiadomo, czy zostanie przyjęty. To jest jedna kwestia. A druga, jeśli chodzi o rok 2013, wszystkie łączne środki to jest kwota 70 parę tysięcy. Prawdę powiedziałam, że nie sądzę, żeby to była kwota tak znaczna, żeby po przyjęciu ewentualnym programu byłby bardzo znaczny problem, żeby w trakcie realizowania roku budżetowego, zwłaszcza kiedy by się pojawiły dodatkowe dochody, żeby te pieniądze wtedy się znalazły. My sobie zdajemy sprawę.
Jeśli będzie na 2013 rok 70 tysięcy na zakończenie takiego projektu.
No, na boisko żeśmy nie znaleźli.
Pani radna, ja mam właśnie wątpliwości. Ja mam wątpliwości.
Ale my też mówimy, bo też rozmawialiśmy z panią Burmistrz-Kosmalow i też wiemy, że tak naprawdę realna szansa finansowania tego projektu pojawi się w momencie, kiedy pojawią się dodatkowe dochody. I my sobie z tego zdajemy sprawę.
Że z dochodu na 2013 roku nie wiadomo z tego, jakie jest to
jaka jest sytuacja finansowa w budżecie generalnie miasta.
I my staraliśmy się jako grupa, tak, jako zespół, byliśmy też ograniczeni czasem, bo daliśmy różne projekty na 2016 realizację. Zostało nam to przesunięte, ponieważ program był założony z 2015 roku i tak musieliśmy się to zmienić. Natomiast staraliśmy się jak najdalej przesunąć w czasie wydatki budżetowe, a na 2015 mamy realizację we wrześniu 2013 roku. Tak? Więc
czyli wiele projektów zaczyna się oddziałać bezkosztowe, żeby to można zacząć bezkosztowo zacząć.
Zatem też chcieliśmy
zwrócić uwagę.
Informować jak najwięcej osób radnych i urzędów, żeby wiedzieli, że coś takiego w ogóle powstaje.
Poza tym ja bym chciała zwrócić uwagę, że tych ankiet, które dziewczyny przeprowadziły, zanim rozpoczęły tworzenie projektu skierowanego dla dzieci i młodzieży, młodzież najbardziej sygnalizowała, że wczoraj się przydałby się basen. Nie ma projektu utworzenia basenów. Dlatego, że koszty byłyby takie, że praktycznie byłoby to niemożliwe do realizacji. Tak. Są takie projekty, które
dobrane do
uznaliśmy, że jest choćby cień prawdopodobieństwa, że uda się je zrealizować, jeśli chodzi o finansowanie.
Panią Wesołowską spotkałem się w piątek i to samo sugerowałem, co pan radny ten, że jakby działania, też patrzałem, kto z urzędu mi daje jako pracownik, bo tak było. Rozmawialiśmy chyba z półtorej godziny na ten temat, że my patrzymy z punktu widzenia Rady Miejskiej, że najpierw przyjmujemy program, czyli on powinien być przez ten program przyjęty, chyba że jest on kontynuowany przez parę lat, tak jak teraz przyjęliśmy program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przyjmujemy program do realizacji, dajemy czas burmistrzowi, żeby się zastanowił, gdzie w budżecie znaleźć te środki do realizacji i ten program realizujemy na następny rok.
To może tak też
zrobimy. To teraz... Państwo nie wiecie, jak się konstruuje budżet. Budżet się konstruuje na podstawie wniosków, sugestii, programów, które się przyjmuje przez Radę, bo Rada przyjmuje w sposób, powiedzmy, jeżeli chodzi o uchwały. Natomiast burmistrz, starając się wykonać wnioski, sugestie czy programy, wskazuje środki budżetowe. I teraz my 15 listopada otrzymaliśmy budżet. I teraz, żeby było to zrealizowane, to muszą być to, co pan Andrzej powiedział, przesunięcia, które pani burmistrz może zaproponować.
Pod warunkiem, że Państwo przyjmiecie.
Co przyjmieć? Tak.
To jest problem.
Ja jeszcze, proszę Państwa, proszę kończyć temat.
Co Państwo proponujecie?
Ja, jeżeli chodzi o moje sugestie, bo rozmawialiśmy o tym programie, ja bym miał takie sugestie, żeby ten program opierał się na miejscach, gdzie właścicielem jest gmina, bo tam były propozycje między innymi do kolegium służb pracowniczych, do Odeonu. Ja uważam, że my mamy znaleźć takie miejsca w gminie, że jest to w budynku gminy, czyli nie mamy dodatkowych kosztów.
Nie potrzeba zgody.
Proszę? Nie potrzeba zgody. Oczywiście, ale nie potrzeba kosztów.
Ja to rozmawiają z osobami, które zarządzają jakby, tak?
Mógłby powstać kluby dziecięce, młodzieżowe.
myślę, że tam jest pan Dominik powiedział, że jest to fajna sprawa, bo się super pomysłami. To nie proszę, że my przyjmiemy ten program, że my go od A do Z musimy zrealizować. To są cztery obszary. Nie będzie wniosku, nie ma problemu, zrealizujemy to, co mamy, bo sobie przesuniemy środki. Ale nie zrealizujemy w ogóle, jeżeli nie będzie, bo pani nie będą tu z nami do końca. One oddają projekt i mogą jak gdyby gdzieś doradzać, jeszcze gdzieś interesować. Także musi być ktoś z urzędu, który dalej to będzie prowadził.
Program przewiduje dalej monitorowanie, tak?
Tak,
czyli
my też musimy jakby...
No, ale właśnie, szanowni państwo, ja przepraszam. Jedna rzecz.
Pan Dominik Maziołczak była wcześniej. Proszę pani.
To znaczy, pani zrobiły ogromną pracę i tu słuchajcie, ogromny cały zespół. Ja miałam taką, że akurat byłam, gdy pani podmowały te mocne i słabe strony, świetnie są wychwycone. I wszystkie szanse, i wszystkie zagrożenia. Naprawdę jak się to czyta, to, no to po prostu to widać. I to jest bardzo czytelna informacja dla nas wszystkich, dla mieszkańców, dla radnych, dla władz miasta, bo tu wyszło czarno na białym. Czego nas brakuje strzelanie, co możemy zrobić przy dobrej woli, co, bo po prostu naprawdę to, ten projekt wymaga dobrej woli. Ja to właśnie w tych słabych stronach brak pedagogów szkolnych.
Dobry, czy w ogóle
brak? Nie, brak pedagogów w szkole. Mi się wydaje, że są pedagogy.
Ja już to konsultowałam z tymi. Ale to nie jest poprawione.
No, ja myślę, że tak.
Dlatego, że my jesteśmy już programowani w ogóle.
Bo my się pedagogy w szkole urodzimy i słusznie uważam. Bo na to bardzo proszę jest tak, że nie chodzi. No, a chodzi. Ale
to chodzi. Bo właśnie, dokładnie, które dziewczyny przeprowadzały w szkołach, młodzież sama zgłosiła, nie tyle, że brak pedagogów, brak wsparcia psychologicznego, kiedy mają jakiś problem. Przy czym sposób, jaki młodzież to formułowała, że to nie może być pedagog w szkole.
A,
to nie może być osoba, że to nie może być osoba zaangażowana ze szkołą, że im potrzebna jest, znaczy myśmy ten projekt się nie uwzględnili, bo trochę nie byliśmy w stanie tego ukryć, ale generalnie młodzież zasygnalizowała, że brakuje im miejsca, gdzie mogliby anonimowo, szybko i skutecznie uzyskać pomoc psychologiczną.
I nie tylko tego w szkole.
Poza szkołą. Tak. I prawdę powiedziałam, żeby to miało być anonimowo całkowicie, bez powiadamiania szkoły i rodziców. I skutecznie poza szkołą.
My nie mieliśmy
myśmy to zauważyli, ale nie byliśmy w stanie, mieliśmy pomysłu, jaki projekt można by zrobić, żeby tą młodzieży w jakiś sposób dostarczyć. Ale jest takie zapotrzebowanie.
Ja bardzo przepraszam, ja udzielę jeszcze to, proszę bardzo, ale
a kończąc to właśnie podzielam to, co mówiła Elektrączyk, że oczywiście, że miasto musi to koordynować. I tu naprawdę nie widać zaangażowania, nie wiadomo jakich środków i faktycznie pani są masę różnego rodzaju inicjatyw bezkosztowych, także od czegoś trzeba zacząć, a jeżeli się to wdroży i przyjmiemy ten program, to właśnie, to trzeba przyjęcie, żeby po prostu już wiedzieć, że jest to bardzo cenna inicjatywa, a najważniejsze przede wszystkim jest to, że mieszkańcy się tam zaangażowali i coś w tym.
To trochę by nam było szkoda i przykro.
Oczywiście, nie to, że
no i mamy, że w jak najszerszym zakresie da się to zrealizować.
Ja mam jeszcze pierwsza rzecz, nie mam wątpliwości, że patrząc na teraz na organizację tego projektu, to będzie go bardzo trudne realizować. Przez to na przykład, nie ma tutaj z nami pani Dobrudzkiej, pani Karolina jest z nami, natomiast też nie poczuwa się do tego, żeby jakoś nadzorować coś. To jest pierwsza. A druga rzecz, ale momencik, ale bardzo mi proszę pozwolić dokończyć, tak? Bo to jest moja opinia, tak? Ale czy pani Karolina wzięła odpowiedzialność za to, że nie ma zabezpieczonych środków w budżecie?
Ale pani...
To jest pierwsza. A teraz druga rzecz, a teraz nie rada, tylko burmistrz daje projekt. Daje projekt. A druga rzecz, szanowni państwo, takich problemów, które będziemy musieli obdyskutować, będzie więcej. A daję na przykład tam taki przykład. Na przykład mieszkańcy w miesiącu marcu w dzielnicy Piaski przeprowadzili zbiórkę wniosków, zbiórkę i podpisów, przepraszam bardzo, pod projektem uchwały o wykonaniu inwestycji przy kościele na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie. Tak? I to też zostało skierowane do komisji, a pani burmistrz stwierdziła, że zostanie rozpatrzona sprawa przy projektowaniu budżetu. Tego elementu również nie ma w projekcie budżetu. To mamy kolejny projekt. Mogę wymienić jeszcze trzy kolejne takie rzeczy, które były projektowane. Mieszkańcy wstępnie byli bardzo zainteresowani. Tam było kilkaset osób, 450 osób, jeżeli chodzi o parking sam. Było podpisanych pod projektem. I dostali wstępne zapewnienie, że jeżeli tylko się uda i będą środki budżetowe, to zostanie zrealizowane. I teraz pytanie, Szanowni Państwo, jak my, radni, teraz będziemy musieli, do jakich przesunięć będziemy musieli, jakie przesunięcia będziemy musieli zaproponować
na propozycję burmistrza.
Tylko i wyłącznie z tego powodu, no, że tak powiem, mam wielkie wątpliwości co do obrony tego Państwa projektu. Czyli w jaki sposób przekonać radnych do tego, żeby wybrać zamiast jakichś ważnych działań inwestycyjnych, ważny program społeczny. A żeby nie było tych wątpliwości, żeby były właściwe argumenty, to tak jak mówię, ten program powinien być taki bez rysy, tak żadne. Są świetne projekty, natomiast no my będziemy im tak naprawdę decydowali.
Ale pani jest za realizacją.
Jestem za realizacją.
Ja to robię pan, ja też pani przewodniczący jest za realizacją.
Ale w przypadku pozwolenia, słuchajcie, ostatnie zdanie pani
Kowal. Przepraszam, jeszcze ja to i tak w budżecie będzie to, co z tych Platformy Obywatelskiej. Jeżeli pan przewodniczący jest za realizacją, to będzie.
A to ja zadam pytanie, czy pani radna jest za realizacją?
Ja oczywiście.
A czy jest za realizacją pani również tego chodnika przy
osiedlu Dziekana? Że wszyscy radni będą popierać projekt mieszkańców i będą chcieli go zrealizować.
Wszystkie projekty.
Pani radna Kocał ma teraz głos. Ja bardzo przepraszam.
Ja taką prośbą doszło do pana. Proszę nie tracić ducha wiary. Będziemy was mocno wspierać i przekażemy gratulacje całemu zespołowi, który pracował na tym zadaniu. No, na
dziękujemy panią za
posłanie. Jakoś tu nie ma, niestety pani radna. No, wbrew wszystkiemu.
Nie ma jakoś. Ostatnie zdanie.
Tak informacyjnie. Dokument w postaci załącznika do uchwały będziemy składać do końca tego roku, w związku z tym będzie on jeszcze przedstawiony przed grudniowym.
Ale jako pracownika mam wielką prośbę. Proszę od razu zaproponować w uzgodnieniu z panią burmistrz, z jakich źródeł zostaną dokonane przesunięcia. I proszę to jasno do tego dokumentu dołączyć. Co proponuje pani burmistrz? Nie co radni proponują, tylko co proponuje pani burmistrz, ponieważ to jest projekt tak naprawdę pod egidą pani burmistrz i pani burmistrz powinna nam wskazać. Także bardzo proszę, zamykam posiedzenie komisji. Bardzo dziękuję za zaproponowanie, wskazanie.